Zaczynamy czas wzrastania. Audycję Radia Maryja dla młodzieży, o młodzieży i z młodzieżą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica i ksiądz Bosko zawsze radosny.
Teraz i zawsze.
To wiecie już nawet jak odpowiedzieć. No widać, że jesteście młodzieżą in gamba. To znaczy tacy super inteligentni, mądrzy. Tacy jak na niektórych uczeniach, ale was jeszcze nie ma, bo dopiero was przedstawimy. Więc piosenka na dobry początek, bo to my wszyscy już powoli wybieramy się do Betlejem, przygotowujemy się na różnych rekolekcjach, spotkaniach, konfesjonałach, a ja bym chciał tą piosenkę zadedykować ludziom, którzy może po raz pierwszy dzisiaj słuchają Radia Maryja. Mówiłem im, że ostatnia nauka, którą im wygłoszę, to będzie 21:30 o człowieku i o godności, którą zdobędzie. Czyli pozdrawiam parafię w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Siemiatyczach, księdza proboszcza i dziekana Stanisława, tak, Ulaczyka. Bardzo serdecznie składamy życzenia ojcze Marcinie, bo tu mamy samego ojca Marcina, który nam realizuje program. Czy dzisiaj współbrat ojca Marcina, ojciec Dariusz i nasz przyjaciel obchodzi swoje imieniny?
Raczej tak.
No to w takim razie my mu 100 lat, niech żyje nam, starczy. I później kogo? Mamy podobno dzień bez podlizywania dniem straconym. Pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują w takiej firmie, która zwie się Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Od ojca rektora poprzez wszystkie panie, które nam czasem pomagają, żeby było pięknie i czyściutko. Dla was wszystkich, kochani, ta piosenka, którą sam wybrał ojciec Marcin, czyli Naprawdę jesteś, tak? Grzegorz Klotz. No tak, to był Grzegorz Klotz, Naprawdę jesteś, naprawdę jesteście?
Jesteśmy.
No to w takim razie, jakbyście patrzyli na Facebooku, bo tam zaraz na pewno ojciec Marcin umieści zdjęcia, to po mojej lewej ręce jest...
Agata, witam.
Agata, ty jesteś z UMK?
Nie, oczywiście, że nie.
To mów tutaj do mikrofonu.
Oczywiście, że nie jestem z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Mhm. A po prawej ręce innej koleżanki jest kto?
Piotr Zajączkowski. student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witam serdecznie.
No właśnie, a ja tak specjalnie te dłonie tam, ręce poknociłem, żeby zajrzeli na Facebooku, jak to tutaj to wszystko wygląda. I witamy ostatnią naszą koleżankę, studentkę.
Ja również wszystkich witam. Karolina z tej strony. Pozdrawiam serdecznie.
A Karolina to jest takie długie, jak na ciebie zdrobniale, nie wiem, woła mama czy ktoś. Karola może być?
Może być Karola, tak.
Karola.
Chociaż mama tak na mnie nie woła, ale...
A jak Karcia. Karcia?
Karcia.
Ale nie, nie, tak.
No dobra, słuchajcie, bo my tutaj musimy tak lekko, bo jest dzisiaj bardzo trudny temat i wielu... Ale to jest niesamowite, że to, co my mamy w scenariuszu, to napisała już na Facebooku Anita. Agata jest odpowiedzialna od Facebooka. Tak. Czytaj.
Anita napisała o filozofie greckim, Diogenesie Synope.
I czytaj to, co napisała.
Chodził tak kiedyś po mieście w biały dzień, świecił ludziom w oczy. Co robisz? Pytali. Odpowiadał ze dumą, szukam człowieka. Z pozoru normalne i takie proste być człowiekiem. Dla mnie bycie człowiekiem to znaczy mieć świadomość łączności swej duszy z ciałem, myśleć i odczuwać, żyć realnie i posługiwać się abstrakcją, opanowywać instynkty, wiedzieć, że jestem konkretnym ja, kierować siebie do siły wyższej, czyli do Boga.
Dobra, czyli szukam człowieka. Teraz ja wam wygłoszę kazanie. Proszę patrzeć tu na księdza, jest adwent. Wyobraźcie sobie, że to ostatnia konferencja, więc jest taki autor John Donne, XVII-wieczny, pisze o człowieku poszukującym Boga. Mówi, że jest góra, na dole mieszkają ludzie. No i powiedziano tym ludziom, że Bóg mieszka na tej górze, na samym szczycie. Na końcu świata, na tym szczycie jest koniec świata. No i człowiek mówi, no chciałbym zobaczyć tego Boga, bo to jak już zobaczę, to uwierzę, łatwiej mi się będzie żyć. I zaczyna wspinać się na tę górę, żeby zobaczyć Pana Boga. W tym samym czasie Bóg na tej górze mówi, co ja mogę zrobić, żeby ci ludzie, no nareszcie zrozumieli, jak bardzo ich kocham, że nie tylko jestem, ale że ich kocham. Pomyślał Pan Bóg i mówi, zejdę z góry i zamieszkam razem z nimi, to chyba będzie najlepszy dowód, że ich kocham. I Pan Bóg zaczyna schodzić w dół. I teraz wyobraźcie sobie, opisuje John Donne, z jednej strony człowiek wchodzi na górę, żeby zobaczyć Boga, a z drugiej strony Bóg schodzi, żeby zamieszkać z ludźmi. I wreszcie człowiek dociera na szczyt góry i mówi, Bóg tutaj nie mieszka, bo Boga nie ma. Bardzo mnie się podoba ten obraz taki. My dzisiaj chcemy pokazać, no zrobić coś, żeby pokazać ludzi, którzy, nie wiem, może będą się wspinali, żeby powiedzieć, że Boga nie ma, może nie po tym zboczu schodzili, żeby przed Bożym Narodzeniem uświadomić sobie, kim jest człowiek w jego nieprawdopodobnej godności, która z tego Bożego Narodzenia wynika. I dlatego teraz, na początek, posłuchajmy, najlepiej niech to pytanie postawi sam święty Jan Paweł II.
Drodzy przyjaciele, jesteście tutaj zgromadzeni z tylu miejsc, mówicie tak wielu językami, nosicie w sobie dziedzictwo tylu kultur, tylu dziejowych doświadczeń. Na różne sposoby doświadczyliście i doświadczacie, wy i wasze społeczeństwo, owej walki, jaką poprzez całe dzieje człowieka toczy się w człowieku i o człowieku.
Widzicie, przez całe wieki toczy się walka w człowieku i o człowieka. I jak my chcemy do tych słów Ojca Świętego podejść? Co proponujemy?
No proponujemy na nie znaleźć odpowiedź.
Czyli?
Czyli przejść przez historię człowieka. Przez to wszystko, co działo się w historii związanej z człowiekiem, no i w tych wszystkich dziejach, tych przeróżnych dziejach.
Czyli wyliczmy, jakie to okresy, bo my uczyliśmy się, chodziliśmy na język polski, czy na historię, żeby mniej więcej powiedzieć o tej koncepcji człowieka, w jakich epokach, Karola?
Przyjrzymy się bliżej takim okresom jak starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, socrealizm, no i oczywiście na końcu ponowoczesność.
My wiele książek czytaliśmy, wiersze kazali nam uczyć się na pamięć i z tych poszczególnych epok wychodziła pewna koncepcja człowieka. My o niej powiemy i powiemy, czy ona czasem nie zabijała, czasem ta propozycja świata, literatury, sztuki, tej koncepcji, którą Bóg nam wymyślił, obdarzając nas, stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo Boże. Wspomnimy też w tych okresach niektórych świętych, którzy byli jak pieczęć, że to dziecko Boże żyje niezależnie od tego, co się dzieje. Mogą mordować, zabijać, mogą mówić, że Bóg umarł, a ten święty będzie o nim głosił. I wreszcie na końcu powiemy, co niech Ojciec Święty sam podsumuje to, co przed chwilą zaczął, i myślę, że to będzie najpiękniejszy w naszym amen. A później otworzymy telefony, tak jak już otworzyliśmy Facebook, w których będziemy z wami rozmawiali o tym, dlaczego dzisiaj tak ciężko jest zachować swoją godność, albo co jest największym zagrożeniem dla tego człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. No, co przeszkadza, żeby to Boże Narodzenie, żebyśmy my stali się Bogiem, skoro On się podzielił swoim życiem z nami. To w rozmowach niedokończonych. Możecie nas znaleźć na Facebooku. Piszcie, będziemy czytać i oglądajcie zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak śliczne studentki mamy w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i jak przystojnych artystów, tym bardziej, że no, to jeden z naszych najsłynniejszych aktorów. No, później najwyżej złożysz parę autografów, to roześlemy. A teraz ładnie zagramy. Przypominam, że dzisiaj program realizuje sam ojciec Marcin, więc muzyka to będzie dzisiaj mocny punkt. Niech ta muzyka przygotuje nas w długą podróż. Od średniowiecza musimy aż do czasów współczesnych dojść. Oj, to będzie męczące, ale damy radę.
O miłości, tak łatwo walczyć mieczem słowa, tak łatwo krzyczeć o wierności, wierności, a samemu chodzić z zimnym sercem. Nigdy, nigdy nie będziemy kochać, zagłuszając wnętrza głos serca. Serce człowieka mówi prawdę, serce człowieka nie oszuka, wypowie to, co w głębi skrywa, nigdy, nigdy nie oszuka. Nie zasłonię tego, co jest prawdą. Wyjdę z ciemności pozoru szczęścia. Zerwę ciasne pęta mego serca. Otworzę drzwi do jego wnętrza i narodzę się w krainie piękna.
Starożytność.
Historia cywilizacji europejskiej sięga czasów starożytnej Grecji i Rzymu. Ówczesny człowiek postrzegał siebie jako zwierzę rozumne, istotę, która przewyższa wszelkie inne byty. Mimo to człowiek nie był centrum świata. Uznający prymat duszy nad ciałem człowieka miał się wyzwalać od wszelkiej materialności. Miał dbać o ducha, dążyć w postępowaniu do doskonałości, realizować cnoty. Bóg był wielkim, odległym poruszycielem wszechrzeczy.
No tak, czy ten Bóg był wielkim, odległym poruszycielem wszechrzeczy?
Samego pojęcia Boga chyba wtedy nie było jako takiego. Z filozofii wiemy, że było prawda, dobra, piękno, no i sztuka. I w tej sztuce tak jakby zawierało się to pojęcie religii jako Boga.
Nie, no chyba była już mitologia, prawda? Czyli no raczej pojęcie wielu bogów.
Tak. Powiedzmy tylko, że jesteśmy VII wiek przed narodzeniem Chrystusa, aż do V wieku po Chrystusie, nie? I tutaj...
No to zdarzyło się wiele.
Tak, zdarzyło się wiele, że to są czasy tam Odysei, Iliady homerowskiej, nie? Sofokles, Antygona, Horacy. No i co w tym czasie też powstaje?
Biblia.
No właśnie, Biblia.
Najważniejsza księga. No ale trzeba też chyba wspomnieć o tym, że właśnie tak jak Piotrek w sumie powiedział, że no, nie było jako takiej jednej religii, prawda, panującej, ale jednak człowiek już od samego początku tego rozwoju, powiedzmy, cywilizacji już szukał, prawda, tej istoty wyższej, tak, tego, tak jak tu jest to nazwane, poruszyciela wszechrzeczy, czyli jakby już czuł po prostu wewnątrz, że jest coś, do czego musi dążyć, czemuś, że coś, co nad nim jakby czuwa, prawda, ewentualnie właśnie coś, co go stworzyło i próbował to odkryć.
Dwa ośrodki, bo wtedy, kiedy mówimy o antyczności, o starożytności, o czym mówimy? O Grecji.
Grecja i Rzym.
Grecja i Rzym, tak. Mąż dzielny i inteligentny, nie? A pamiętacie jeszcze, co wtedy spartańskie, dla spartańskiej matki ze Sparty, co było najważniejsze?
Odważny syn.
Odważny mężny syn, ale kiedy on szedł na wojnę, to co mówiła?
Musiał wrócić albo na tarczy.
Wróć z tarczą albo na tarczy. Najważniejsze, że był dzielny, że walczył, nie?
Czyli już takie wartości były wpajane, prawda, które jakby były wyznacznikami, no można nawet powiedzieć, że już pewnego rodzaju godności, tak, instytutu człowieka.
Tylko jeszcze jako taką nienazwanej istotą, godnością boską.
Dobra, bo to jeszcze bardzo ważne, żeby to, co Karolina powiedziała o tej, że to są czas mitologii, nie? I człowiek wtedy wierzył i to może gdzieś to pozostało do dzisiaj, nie? Ale patrzcie, bo rodzi się w tym czasie też, przychodzi Jezus Chrystus. A co się dzieje wtedy, kim był chrześcijanin jako taki? Jak nazywano wtedy ten chrześcijanin?
Męczennikiem, on był wtedy męczennikiem.
Martyr. Tak jest, męczennik. A świętych z tego okresu? Pamiętacie?
Święty Augustyn.
O, święty Augustyn.
To już jest jako zakończenie w zasadzie.
Już pod koniec starożytności. No ale jakże, Ambroży, a także znaczący święty, który się właśnie no, przyczynił
Niespokojne serce, dopóki nie spocznie w Bogu, nie?
Tak, tak, oczywiście.
Ambroży, święty Antoni Pustelnik, święty Atanazy. Patrzcie, święty Grzegorz nazwany wielkim, bo to już był mądry. Święty Grzegorz z Nazianzu, nie? To są te figury, które to średniowiecze nam starożytność, przepraszam. No to w takim razie, słuchajcie, niech to na starożytność wystarczy. Dużo się o tym naczytaliśmy, mitologii, prawda? I Antygonę, prawda? Przejdźmy w takim razie krok do przodu. Średniowiecze. Exultemus et
Po latach nadrzędnym celem człowieka stał się transcendentalny, osobowy, miłosierny Bóg. W Bogu odkrywano źródło wszelkiego dobra i cel ostateczny. Człowiek jeszcze wyraźniej uzyskał status istoty wyróżnionej. Stał się dzieckiem Bożym. Uważano, że nadprzyrodzona dusza diametralnie odróżnia człowieka od zwierzęcia.
No, to jesteśmy już, muzyka nas prowadziła w tym ciemnym, zacofanym, średniowiecznym ciemnogrodzie.
No właśnie, to dzisiaj niestety...
Pokutuje.
Tak, do dzisiaj wszyscy odwołują, przeciwnicy Kościoła odwołują się właśnie do czasów średniowiecza, że jakoby Kościół do dzisiaj pozostał w niezmienionej formie, taki zaścianek i zacofanie. A jednak gdyby się zagłębić w ten okres, to myślę, że wielu z tych właśnie przeciwników Kościoła, którzy tak mówią, by się zdziwiło, jak wielkie odkrycia w tym czasie, jak wielcy właśnie naukowcy żyli i naprawdę przyczynili się do rozwoju cywilizacyjnego.
Tu od razu wysuwa się postać świętego Tomasza, chyba najważniejszego.
Najmądrzejszego.
Najważniejszego z tego okresu, a tych świętych w tamten okres dał nam naprawdę w zasadzie chyba największą ilość.
Ale powiedzmy jeszcze tylko to, ten teocentryzm.
Może... Bóg był w centrum. Tak naprawdę życie było taką drogą, która prowadziła do Jezusa, do Chrystusa, do Boga. Życie było tak jakby tylko pewnym etapem. Śmierć była tym etapem kończącym tutaj obecność człowieka na ziemi, ale później każdy wierzył w to, że jest to życie,
przejście,
że ta śmierć jest tylko przejściem do Boga.
I warto jeszcze dodać, że każdy człowiek, gdy cokolwiek robił, tworzył to
dla
ad
Boga.
Majorem Dei Gloriam. Nieraz widzimy takie największą chwałę Bożą, bo dzisiaj to tak...
Co jest nawet też ciekawe, autorzy właśnie nie podpisywali się pod swoimi dziełami. Właśnie wszystko było anonimowe na chwałę Bożą robione. To było niesamowite, że nie robiono tego dla ludzi, dla wychwalania samego siebie, tylko dla wychwalania Boga.
No i to średniowiecze wychowało człowieka kogo? Jakiego człowieka? Bo to był zawsze, mówimy, wzór na przykład rycerza średniowiecznego. Czyli jaki
człowiek? Człowieka, no, że tak powiem, szlachetnego.
Szlachetny, dobrze, dalej.
Rycerskiego.
Rycerski.
Dworskiego.
Tak, dalej.
Kochający, wierny.
A przede wszystkim wiernego, no.
Tak. Dotrzymuje zawsze słowa.
Tak jest.
I co więcej, zwróćcie uwagę, że ten rycerz średniowiecza broni kobiety. Broni kobiety. Kocha i jest wierny. A gdybyśmy, słuchajcie, bo średniowiecze, literatura, nieraz to mamy tych świętych, już wymieniliście, ale patrzcie, że to jest w tym okresie, my w Polsce średniowiecze to jest gdzieś od X wieku, nie? Od X do XV. To patrzcie, przyjęcie chrztu, prawda? I od razu pierwszy męczennik.
Święty Wojciech, święty Stanisław.
Już nie mówiąc o pierwszych braciach polskich męczennikach, prawda? Patrzcie, że słyszymy muzykę, ale pierwsze Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem Sławiona Maryja, nie? Bo tak niektórzy sobie mówią, ale co my byśmy zrobili bez tego, to co mamy najcenniejsze?
Jedyny nasz dar, w zasadzie to co pozostało po nas po wiekach, to jest ta pieśń, taka jest takim najstarszym polskim dziełem.
Tak.
No i też trzeba wspomnieć o tym, że właśnie dzięki duchowieństwu i Kościołowi w tamtych czasach tak naprawdę... No, Kościół przynosił oświecenie takie i cywilizację, prawda? Mhm. Nauczając, jakoś wprowadzając edukację.
Tak.
I też właśnie w tym momencie skupiając się na tym człowieku, żeby go z tych, no, prawda, jakichś pogańskich przyzwyczajeń wyciągnąć. Wyrwać,
co też jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę wszystko to, co zostało nam w historii, czyli zabytki jakiejś architektury, przeróżne
księgi,
to jest właśnie okres średniowiecza. Tak to jest. Są te najstarsze epoki i tak naprawdę, nie Kościół, to zostało dawno, by już...
No, szkoły, szpitale.
A dlaczego było to tak piękne przede wszystkim? Bo wtedy właśnie liczył się Bóg i to wszystko było na chwałę Bożą, dlatego starano się, aby to było najpiękniejsze.
Tu Agata fajnie wspomniała z tymi szkołami i kościołami, które no w zasadzie powstawały dzięki Kościołowi.
Tak, przyparafialne szkoły przecież zapoczątkowane.
Są szpitale, prawda?
Czyli mamy Galanonin, Kadłubek, mamy Długosz, Dante, Bogu Rodzica i tak dalej, i tak dalej. I tu było łatwo, bo ten człowiek zdawał sobie sprawę z tego, że jest obdarzony nieprawdopodobną godnością, bo jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Bóg najważniejszy, człowiek do tego Boga dąży.
No i ciekawy wniosek z tego, że wszystko zaczynało się układać prawidłowo. Jeżeli Bóg był w centrum, no to widzimy niesamowite dzieła zarówno literatury, jak i muzyki, malarstwa, które przetrwały do dzisiaj.
To dlaczego tak atakują te średniowiecze? Może dlatego, że...
To jest to zagrożenie.
Odkryto Boga jako źródło wszelkiego dobra i cel ostateczny, jak było w tym wstępie, który ty grałeś. A świat dzisiaj nie chce tego.
My też może brano odpowiedzialność, prawda, przede wszystkim za te swoje czyny, prawda?
Przed nami jeszcze kawał drogi. To średniowiecze można by tutaj jeszcze na wiele sposobów dyskutować, ale zostawmy je w nagrodę za to, żeście tacy mądrzy i nawet ten teocentryzm was nie przestraszył i stanęliście w obronie tych, którzy no, dostrzegają piękno średniowiecza i takiego ustawienia świata, to teraz wysłuchacie pięknej piosenki i pójdziemy dalej. Przed nami renesans, barok i oświecenie. A teraz może piosenka. Renesans.
Wraz z końcem średniowiecza Bóg jako centrum świata został zdetronizowany, a na jego tronie zasiadł człowiek. Przekonanie, że to Bóg jest bytem doskonałym, który wyjaśnia świat i nadaje życiu sens, stało się drugoplanowe. Człowiek uznał się za tego, który potrafi unieść ciężar wolności na swoich barkach. Wierzył, że sam jest w stanie sprostać rzeczywistości i ją w pełni wyjaśnić. A to, czego wyjaśnić nie umiał, uznał za nieistniejące.
No właśnie. Człowiek pępkiem świata?
To chyba się ciągnie już. Ja mam wrażenie, jakby ten renesans tak... Rzucona została kotwica i tak jakby został powoli.
Trwał i trwał.
Bo to trwa tak w zasadzie przez te trzy epoki się ciągnie. Już renesans zahacza o barok i zostaje cały czas w oświeceniu. Mm.
To potworne oświecenie, to jak gdyby tak dojrzewa. Bardzo ładnie podoba mi się to określenie, które przed chwilą w prezentacji renesansu użyłeś. Bóg został zdetronizowany.
Tak.
Zdetronizowany i na wygnanie. I na wygnanie.
I, czyli to znaczy nie tylko to, że jakby pozbyto się, powiedzmy, Boga, tak, z przestrzeni, nie wiem, życia, to jeszcze znaczy, że człowiek sam siebie postawił w najwyższym punkcie, tak? Sam siebie jakby odbierał jako istotę najważniejszą i z własnej perspektywy, przez własny pryzmat oceniał to, co go otacza, to, co się dzieje w świecie, prawda? I to, kim jest przede wszystkim.
Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce, powie Terencjusz. Tak, i my wiemy, że w tym okresie, w tym renesansie, to mamy Kochanowskiego, prawda, treny, fraszki, pieśni, No właśnie, bo mamy tam jeszcze Reja, ale mamy Piotra Skargę i może dlatego teraz te wszystkie kazania sejmowe Piotra Skargi, to wszystko, co on, to może dlatego Bogu wkurzało, że Pana Boga zdetronizowali, że świat bez Pana Boga, no nic nie jest wart.
No właśnie, na szczęście w każdej epoce Pan Bóg jednak stawiał, zostawiał takich świadków, albo dał takich świadków, którzy przypominali przez te wszystkie zmieniające się czasy, że to jednak Pan Bóg...
Bili w ten dzwon sumienia.
Tak, dokładnie, epoce. Że dlaczego, skoro przyjęliśmy, skoro Pan Bóg stworzył świat i człowieka, nagle go po prostu żegnamy, właśnie tak jak ksiądz powiedział, dobra, to już my Ciebie nie potrzebujemy, Panie Boże, my sobie sami już poradzimy, bo tutaj, prawda, rozwój nauki jeszcze dochodzi, prawda, Leonardo da Vinci, jesteśmy tacy...
Odkrycie geograficzne.
Tak, dokładnie, jesteśmy tacy zdolni, nauka się rozwija, dlatego no w sumie już poradzimy sobie bez Pana Boga, prawda, więc Bóg tam jest niepotrzebny.
I zawsze
wtedy... Ale zwróćcie uwagę, że mamy pierwszych świętych, no, pierwszych, to już nie się... Święty Jan Kanty, profesor Uniwersytetu Krakowskiego. Święty Kazimierz Królewicz, patrzcie, że to tu wtedy, nie? Ale jest i męczennik, bo to ten renesans to jest 15 gdzieś mniej więcej tam 16 kawałek tam, to może jeszcze, bo tam później barok wchodził w zasadzie też 16, przełom 16-17, ale święty Andrzej Bobola, nie? Tu też już męczennik za wiarę. Dobrze? Słuchajcie, no ale teraz, żeby przychodzi barok. I czym się różni barok od renesansu? Żeby teraz ten barok i oświecenie jakoś tak to odejście...
Ja myśląc barok, przychodzą mi dwie osoby, tak z Europy. Dwie osoby, które jakoś tak fajnie opisują tę epokę, ten okres.
Poczekajcie, tylko wiecie co? Wrócę, bo tu w tym środowisku to jest znane, że tam w renesansie pojawia się, zdaje się, ojcze Marcinie, święty Alfons Liguori. Bo to wtedy my tu wiele słyszymy o tym i wtedy tak, no ale to jest, jakby nie patrzeć, i Alojzy Gonzaga, to jest ten okres, nie? No, i ten barok?
No i te dwie postacie, które mi zawsze tak w głowie, gdy o tej epoce myślę, to jest Szekspir i Molière. Molière, który nagle po prostu obnaża tutaj kapłaństwo w pewnym sensie w tej swojej sztuce Świętoszak. No i Szekspir, który no, w centrum stawia człowieka tego, który jest w stanie powiedzieć, że jest ponad wszystko.
Jest panem tego świata.
Jest panem tego świata do tego stopnia, że to on sobie dyktuje to, czy śmierć jest dobra, czy śmierć jest zła.
Nie ma cnót.
Dokładnie.
Etyka cnót zastąpiła etyka utylitarna, nie?
Mhm. Co się jeszcze pojawia w tej epoce, co jest bardzo ważne, to... takie dwa zasadnicze nurty myślowe. Racjonalizm, który zakładał, że mądrość uzyskać można jedynie dzięki potędze umysłu, oraz empiryzm, którego z kolei założeniem było poznawanie świata dzięki zmysłom, doświadczeniu. Mhm. I umysł odgrywał tutaj mniejsze znaczenie. I właśnie, bo w sumie, tak jak wydaje mi się, ze szkoły to pamiętamy, czy właśnie ze sztuki tego okresu, barok to jest ten przepych, prawda? Te takie bogactwo, takie złoto świecące, ociekające, prawda? Te takie cherubinki, pulchne.
Tak.
I jednak, no właśnie, ja tak szczerze mówiąc, dla mnie barok bardziej się kojarzy z takim właśnie empiryzmem, takim już troszeczkę bardziej...
Ale tu musimy jasno powiedzieć, mówiąc o tym człowieku, że on zakwestionował uniwersalność tych zasad moralnych, o których Piotr wspominał w filozofii, prawda, dobro, piękne. Człowiek już wtedy zaczyna myśleć, że sam może tworzyć moralność. Patrzcie, jak ten etap detronizowania Pana Boga i wygnania będzie szedł, postępować.
Ja się tutaj tylko na tym, co jest tu i teraz, co jest dla mnie dobre, przyjemne i zabawne. Tak. Prawda?
I kto się wtedy pojawia ze świętych? Patrzcie, że pojawia się święty Jan od Krzyża, ten, który pisał doktorat, tak? Święty Jan Paweł II. Ale pojawia się Filip Nereusz, ale Franciszek Salezy. Patrzcie, pojawia się święty Franciszek Salezy, patron dziennikarzy. No i patrzcie, i wreszcie ten ostatni krok, i gdzie wpadamy?
W oświecenie.
No właśnie.
I tutaj Feuerbach bardzo ładnie kwituje tę epokę, żebyśmy stali się z ludźmi wierzących, ludźmi myślącymi, z ludźmi modlących się, ludźmi pracującymi, a z kandydatów na tamten świat, badaczami tego świata.
Słuchaj, ale tu bym chciał, żebyśmy się zastanawiali. Czyli to był profesor Feuerbach, który do... Wiadomo, że dzisiaj diabeł jak chce, to najpierw próbuje opanować szkoły, uczelnie i media, nie? I na uczelniach taki profesor będzie uczył, żebyśmy te trzy elementy, czyli z przyjaciół Boga stali się przyjaciółmi człowieka. Czyli człowiek wierzący jest wrogiem człowieka, sam siebie.
Bo rozum jako jedyna droga do poznania prawdy, prawda? Jest stawiony.
Z ludzi wierzących, myślących. Patrzcie, czujemy ten klucz, żeby tu młodzieży wytłumaczyć, bo to dzisiaj nieraz funkcjonuje, nie?
No tak jest, że ten, kto jest wierzący, ten jest głupi, zacofany.
Głupi no moher, który szkół nie pokończył.
No dokładnie, i tylko ręce złożyć i tylko tyle wie. A tak naprawdę, no tutaj chociażby sam przykład Jana Pawła II, który przecież mało kto wie i mało kto w ogóle o tym powtarza, przecież ten człowiek miał tytuł profesora i nikt nie powie, że on był, no nie można nawet wręcz tak powiedzieć, no przecież to jest tak wybitnie kształcony człowiek i większość z ludzi cały czas ma jakiś taki, taką tendencję do kategoryzowania ludzi wierzących z ludźmi, nie wiem, głupimi, niedorastającymi do innych, zacofanymi.
Że to zawsze jest, nie pokończyli uczelni, nie pokończyli szkół, że to nie jest jakoś tam, patrzcie, że później będą mówili, że naukowo udowodniono, nie? Cały czas, że ktoś...
Właśnie odnosząc się do nauki, że właśnie wiara to jest dla ludzi, którzy jakby nie potrafią pojąć nauki, prawda? Że jednak naukowo nie da się udowodnić na przykład istnienia Boga. Takie pojawiają się również stwierdzenia, więc tylko za przeproszeniem, no głupek wierzy dzisiaj, że Bóg istnieje. No a jednak, no tutaj...
No idąc dalej, z ludźmi modlących się, ludźmi pracującymi. To też jest bardzo ciekawe. No, świat dzisiaj w zasadzie nas cały czas nawołuje do tego, że praca jest najważniejsza. Modlitwa to jest jakiś tam dla tych, co wierzą w zabobony, ale praca, tylko pracą dojdzie się tak naprawdę w życiu czegokolwiek.
Ten tekst chyba mówi o tym, że modlitwa jakby była stratą czasu, prawda, bo nie przynosi żadnych wymiernych korzyści, efektów materialnych przede wszystkim. Chodzi o materialne korzyści, także nic ci to nie daje.
Czyli podsumujmy, jak człowiek te kroczki zrobił, prawda? Renesans, barok jeszcze, a w oświeceniu to już całkiem zanegował. Jak gdyby zabronił człowiekowi patrzeć w niebo, że on to w zasadzie jest takie zwierzę, niech patrzy tu, niech dba o swoje przyjemności. Nie ma prawdy obiektywnej. Skoro nie ma prawdy obiektywnej, wszystko jest relatywne, wszystko względne. Mówimy o tym dlatego, bo często nawet i na zajęciach dyskutujemy, że tyle zła, no oświecenie dzisiaj króluje. Dzisiaj te tendencje tej horyzontalnego spojrzenia na życie, ten relatywizm, ten, jak to ksiądz arcybiskup Wielkus powie, neomarksizm, relatywizm, agnostycyzm, prawda, bo nie ma możliwości poznania prawdy, to strasznie cierpimy. To jest chyba dzisiaj po tym oświeceniu. Ja osobiście uważam, że tyle zła, ile oświecenie...
To jest też ta właśnie epoka rewolucji francuskiej. Tutaj też warto o tym
mówimy,
wspomnieć.
Tak.
Że... Właśnie rozwój racjonalistycznej filozofii oświecenia był jedną z przyczyn wybuchu rewolucji francuskiej. Tak.
To wtedy, słuchajcie, żeby już zakończyć i zaśpiewamy coś, to jeszcze raz powtórzmy, że w tym okresie w oświeceniu mamy Krasińskie... Tak, bo to będzie... Nie, dobrze, bo tu jest Krasicki. Tak, jest Krasicki. No to jeszcze chwilę, to później może tego Zygmunta Krasińskiego puścimy, a nie teraz. To w takim razie spróbujmy sobie zagrać, żeby już to wstrętne oświecenie, które tyle zła, a które do dzisiaj jeszcze owocuje, żeby je zostawić, ale i tak na koniec gdzieś do niego wrócimy, bo jego reperkusje w następnych epokach odnajdziemy.
Jezus Chrystus, wolności król, pokonał śmierć, pokonał ból, to królów król. Panów pan, każdą z ran przez swój grzech drąży sam. A on kocha wolność, miłość, to dusza Boga dana tobie, jeśli nawet w grzechach toniesz. Wierz mi, to jeszcze nie koniec, on na krzyżu rozłożył konie. Twój człowiek Jezus płacił grzechów dług. Dzięki łasce masz wiele dróg, dał ci Bóg możliwości. Zobacz, wielu chce miłości, chce wolności. Władni nałogów, prawdziwa wolność tylko. Tracę dech i nie wiem już co robić, by
nie poddać się, by wolny być.
Królów, król, 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 królów, król.
Nigdy już nie powiem, nie znam go. Prawdziwą wolność daje tylko on, tylko on.
Jest to w tobie, jest to we mnie, każdy chce żyć suwerennie, niezmiennie, tylko wolność daje szczęście. W tym kontekście mamy pisane życie wieczne, tylko z Panem. Dzięki Boże zmartwychwstałeś, ty wygrałeś właśnie dla nas. W twoich planach, w twoich ranach prawdziwa wolność zapisana, nam zadana. Prawda, życie nie w kajdanach, blisko Pana, czyste sumienie, przestrzeń, wolność, zbawienie, oczyszczenie. W krainie z betonu dąż do pionu, poczuć ją, już prawdziwą wolność daną Bogu.
Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens, tylko On wolności król, pokonał śmierć, strach i ból. Tylko On uwalnia mnie, tylko On daje sens, tylko On wolności król, pokonał śmierć, strach i ból.
Romantyzm.
Nastaje epoka skrajności. Człowiek romantyczny to zarazem wybraniec i igraszka losu. Życiem kieruje filozofia uczucia, spowija tajemnica. Wszystkie dziedziny ogarnia mistycyzm. Człowiek wewnętrznie rozdarty jest zagadką dla samego siebie. Cierpi. Z jednej strony rozpiera go chęć oddania życia za ojczyznę, z drugiej biernie kontempluje okrutność życia, przepełnionego rozpaczą i samotnością.
No, wy Polacy, romantycy, bo wybraliście Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej.
Ideowcy.
Ale nie, bo to romantycy. A no tak, romantycy też są ideowcami. Tak. Cóż to za człowiek?
No to jest ten człowiek, który chyba nie patrzy rzeczywiście na świat jako świat rzeczywisty, a jakiś taki świat mistyczny może, tak.
Słyszymy w tle Chopina.
Wzniosłe ideały, porywy serca, prawda?
Przede wszystkim uczucia i emocje, tak?
Tak, to mieć chyba serce i patrzeć w serce.
Emocjonalizm po prostu, który kierował całym człowiekiem. Jego emocje, tak, i uczucia.
W Europie zaczęło się to wszystko w zasadzie od Goethego, który napisał Cierpienia młodego Wertera. Jako te pamiętniki to było takim spiritus movem dla w zasadzie ruszenia na całej Europie tej uczuciowości. Nagle te, tak jak ksiądz tam kiedyś na zajęciach mówił o tej właśnie, o tym pięknym niebie. Polak potrafi się nad nim zachwycić.
Nie wiem,
czy inni tak potrafią, ale no my mamy chyba w sobie ten taki jakiś dar tego pojmowania światu w taki sposób jakiś mistyczny.
Może, nasz romantyzm. Ale słuchajcie, bo my tutaj mówimy o tym romantyzmie polskim. Nie ma Polski, prawda? Jesteśmy rozebrani i może ten romantyzm
to
jest
tym bardziej
związany z marzeniami. Tak, bo to jest, pan wiemy, Mickiewicz, to jest Słowacki, Krasiński, prawda? To może to dlatego tak, ta tęsknota ważne, z miłości ojczyzny.
Silne uczucia, tęsknota, tak, rozdzierające człowieka.
Bardzo ważna w tym wszystkim, bo warto zwrócić uwagę, że chociażby to, co pisał Mickiewicz i Słowacki, to oni w tych swoich głównych postaciach, nie wiem, w Dziadach, w Kordianie, tak naprawdę główną postacią nie był Gustaw albo Kordian, tylko tą główną postacią była Polska. Mhm. To było takie naznaczenie tej Polski jako tego bohatera Europy, świata, tego, który cierpi.
To właśnie personalizacja Polski.
Tak.
No ale też właśnie może tak skupiając się bardziej na człowieku, nie wiem, tak przynajmniej mi się wydaje właśnie, że romantyk to taka osoba, która skupia się bardzo na sobie przede wszystkim, na tym swoim, zamyka się wręcz w tym swoim świecie wewnętrznym.
Pilnuje swoje ideały i to, co ma.
Taka właśnie jednostka i cały czas myśląc i tak zagłębiając się w swoje uczucia i rozważania i dlatego czasem doprowadzając się do jakiegoś takiego skraju rozdarcia emocjonalnego, prawda? Właśnie
wręcz szaleństwa, tak.
Jakiegoś takiego.
Tak, i wiecie, że powoli, bo to tak mówimy, że do 863 mniej więcej się wraz z upadkiem powstania kończy romantyzm i co się zaczyna?
No pozytywizm, ale jeszcze warto jedną rzecz powiedzieć. No. Nie wiem, czy zwróciliśmy uwagę, jak nam od razu tak głos pociszej spadł, ja tak, żeby tego Chopina bardziej zasłyszeć, włącznie z księdzem na czele. Nie wiem, ten...
Aha, co, żeby Chopina posłuchać?
Bo ten romantyzm nas tak jakoś...
Aha. Od razu szybko.
No to dobra, Chopin. Adwent, nie tańczcie jeszcze, poczekajcie parę dni. No i przejdźmy więc do pozytywizmu. Co to jest?
No praca u podstaw. Pozytywizm to jest ta praca u podstaw i człowiek jest tym, który z tych swoich, w tym momencie, w którym jest, nie wiem, załóżmy jako wysoko wykształcony, w zamyśle ma zajście do tych nizin społecznych, jakby to można ładnie powiedzieć, i pracę z tymi najuboższymi, pomoc dla tych najbardziej potrzebujących. No i tutaj taką chyba lekturą, która najbardziej się z tym wszystkim kojarzy, jest chociażby Lalka Prusa.
Ludzie bezdomni,
tak. No to są, no w zasadzie ludzie
Orzeszkowa
bezdomni.
Orzeszkowa jeszcze. Ale tu się też pojawia, patrzcie, że Sienkiewicz, nie?
Tak, Sienkiewicz.
Czyli można powiedzieć, że
Konopnicka.
Właśnie, tak jak właśnie w romantyzmie człowiek się skupił bardziej na sobie, tak w pozytywizmie człowiek
dawania
już bardziej
drugim.
Patrzy na wspólnotę, tak? Na to całe społeczeństwo, żeby właśnie od podstaw budować wspólnotę.
I patrzcie, że tutaj, bo to chyba nawet Piotr w swoim występie tam podkreślał, że pojawia się znów wiara jako coś jednoczącego.
Tak.
Które jednoczy tę wspólnotę w imię. I patrzcie, że tu musimy też powiedzieć, że u końca pozytywizmu, to już tam mniej więcej w tym okresie, to pojawiają się pierwsze lokomotywy, prawda, że to jest okres...
Cała maszyneria.
Tak, że uprzemysławia się, nie, urbanizacja. Więc
bardzo,
to wszystko...
bardzo ładnie ten pozytywizm kwituje w swoim wierszu Adam Asnyk. A ten zwycięzcą, kto drugim da najwięcej światła od siebie. To jest takie, no, clue w zasadzie całego pozytywizmu.
I nawet pewnie rozwój nauki miał bardziej służyć właśnie człowiekowi jako pomoc, prawda, w ulepszaniu codzienności, w ułatwianiu życia na co dzień. Także...
Super. Pamiętamy, że w tym okresie, a nie, to będzie już ciut wcześniej, pod koniec, bo to będzie tam akurat błogosławiona Marcelina Darowska, założycielka Sióstr Niepokalanek, wtedy będzie, to już w zasadzie w romantyzmie. No ale dobra, słuchajcie, zostawmy już tych Judymów, Siłaczki, Bohatyrowiczów i Korczyńskich i przychodzi przełom XIX i XX wieku, czyli...
Młoda Polska.
Powiedzcie, jaki człowiek jest tej młodej Polski?
No jak to jaki? Myślę, taki szargany emocjami, przede wszystkim otwarty, wyzwolony.
Ale mówią, że ten okres to jest człowiek takiej rozpusty.
No rozpusty, tu fajnie
uzależnienia.
Właśnie, tu możemy sobie przypomnieć chociażby poezję Tuwima, który no głośno w zasadzie do tego nawoływał. Przecież ci artyści młodej Polski, szczególnie właśnie ci polscy artyści z tego okresu, no mieli to
no
do
tak,
siebie, że oni mieli taką frywolność.
Nie przypiszemy do międzywojennej?
No,
czy
no
to już tu gdzieś
nie, w
jego,
to ja poleciałem.
To jest jego, no bo tu bardziej chyba w tej młodej Polsce, no to by wiesz, no nie. Żeromski, ludzie bez, moralność pani Dulskiej.
Mea culpa, wychyliłem się.
Tak,
wychyliłem
moralność
się.
Pani Dulskiej. O, jest Wesele Wyspiańskiego, a to Polska właśnie.
Ale czy wtedy właśnie nie zaczęły się przez tą taką swawolność, prawda, i przyjemności nie zaczęły się wytwarzać takie nierówności społeczne, prawda, które później miały swój koniec w I wojnie światowej, prawda, też jakby no, społeczeństwo zaczęło się troszeczkę dzielić. Już troszeczkę chyba odeszliśmy od tej pracy u podstaw i może człowiek znowu zaczął się skupiać na sobie i na przyjemności.
I tu już są też, warto podkreślić, te eksperymenty religijne, które powodowały, że czasem człowiek w to okultystyczne różne formy popadał, nie?
Właśnie, ta religia wtedy zaczęła się już stawać taka jakby zwykła, prawda, zwykła religia to jest takie coś, no troszeczkę bardziej może już nudne, już znamy to, trzeba szukać jakichś nowych doznań właśnie, bo skoro, prawda, świat daje nam tyle przyjemności, no to dlaczego właśnie nie spróbować czegoś z na przykład jakichś eksperymentów właśnie religijnych, czy jakichś nawet spirytycyzmu.
Aga, coś chcesz dodać?
Właśnie chodzi też o tą świadomość swoich sił witalnych, prawda? Człowiek postawiony znów w centrum wie, że może wszystko zrobić, może sam czegoś dokonać i w sumie no Pan Bóg, no jesteś Panie Boże w porządku, ale możemy zacząć bawić się też inaczej.
I w tym okresie Żeromskiego, jego ludzi bezdomnych, chłopów Rejmonta, Tetmajera, Staffa, Kasprowicza, kto się ze świętych pojawia? No, młodzieży, strzelcie, strzelcie.
Nie jakiś salezjanin.
Nie, nie. No, patronka świata wsi, bo to w tym czasie żyje. Karolina Kuskówna.
O,
zobaczcie,
ja
jak
nie
to od razu na
cię
tego.
Nie wiedziałaś.
Na cześć tych, którzy kochają Karolinę Kuskównę, zagramy teraz jakąś piosenkę. Bo Karolina Kuskówna w tej młodej Polsce żyjąca no jest fantastyczną propozycją życia dla wielu ludzi młodych. Dla was też. Nie tylko pani, dla ciebie, panie Piotrze, też.
Oni są jak warowna twierdza, Bożym palcem namalowany miłosierdzia pejzaż, kto sieje we łzach będzie w radości zbierał. Ambasador Księstwa Niebieskiego chce mieć w papierach. Rusz się z miejsca teraz, chce oglądać Boga i balować w niebie. Co za afera, nadchodzi czystych serc era. To nieuniknione, pokoju i miłości atmosfera. Wystrzelku niebu dłonie, niech miłość Boża w sercach naszych dziś zapłonie. Wystrzelku niebu dłonie, niech miłość Boża w sercach naszych dziś zapłonie. To jeszcze nie koniec, gdy to usłyszysz szykuj lepiej ci się nie omiesz. Szykuj się na czystych serc rewoltę. Nie tylko w Polsce, podpisano zetę i kryka i lumen miłości eksportę. Ojczysty, wrodzony, dobroci instynkt. Rozwijać go coraz bardziej dobrze misty. Pozwól Jezusowi odkryć w tobie duszę artysty. Pozwól, by rozjaśnił swoim światłem etap życia mglisty. Panie, niż we mnie postawę oportunisty, aby grzechy moje stały się pierwsze niż wełna. Jezu, wlewaj swoją miłość w nas do pełna. Niech to będzie na twoją chwałę. Hej, no, ty znasz doskonale mego serca zakamarki. Jesteś ze mną w momentach radości, w momentach nostalgii.
Dwudziestolecie międzywojenne.
Era nowożytności ponownie ustanowiła człowieka obiektem kultu. Nie ma już tak wielkiego poczucia misji. Wszystko dzieje się po prostu. Człowiek chce odpocząć i czerpać radość z życia, skłaniając się w stronę religijnej obojętności. Zapanowało przekonanie, iż jest możliwe zaprowadzenie na ziemi idealnego porządku społeczno-politycznego, co w konsekwencji uwolni świat od zła i cierpienia.
To jest okres pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. Mamy niepodległość, hura!
Juhu.
Czy to ma jakiś wpływ na to, jak pojmuje się człowieka? Bo tu powiedzmy, to jest Tuwim, to jest Leśmian, Kafka, tu jest Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Gombrowicz, Nałkowska,
Witkiewicz.
No tu jest przede wszystkim radość z osiągniętego celu, tak? Mm-hmm. Ze zwycięstwa, więc taki optymizm, witalność, radość.
Ta radość chyba strony. Dokładnie. I zarówno i poetycka, artystyczna, wszelaka.
A to trochę to tak chyba jest, przepraszam, że ci przerwę, to chyba trochę tak właśnie jest, że kiedy człowiek się wszystko układa, jest wszystko dobrze, nic się nie dzieje, no to niestety tak troszeczkę zapominamy o Panu Bogu i wtedy właśnie żyjemy chwilą, prawda, przyjemnościami.
Pantarei, wszystko nam płynie.
No właśnie tamten okres taki właśnie wydaje mi się po trosze był.
Mhm. A Tuwim nie zdążył się nawrócić. Chociaż wszystko w rękach miłosiernego Pana, nie? A pamiętaj, jeszcze się kiedyś rozsmuca, jeszcze do ciebie powrócę. Pamiętacie to, nie? Tak. No dobrze, i później czas wojny, no wiadomo, czas wojny, apokalipsa, ten człowiek, no tu jest bardzo różnorodny, bo zobaczymy bestię i mordercę, ale zobaczymy i świętego Maksymiliana, zobaczymy Edytę Stein, nie?
No tak, bo wtedy właśnie, no, wojna to jest chyba coś najgorszego, co mogło kiedykolwiek zaistnieć na świecie, bo tak jak ksiądz właśnie wspomniał, ginie tyle niewinnych istnień, no i w ogóle to zło, tak, panoszące się tak naprawdę bez większej przyczyny. Ale w takim właśnie czasie, tak jak się bardzo uaktywnia zło, tak samo się uaktywnia, myślę, i dobro. I właśnie z tamtego okresu mamy ogromne, po prostu moim zdaniem, rzesze ludzi świętych, których pewnie nigdy nie poznamy z imienia, nazwiska.
Dokładnie, tu wystarczył gest, przez który się ginęło.
Ale jak ludzie sami właśnie mogli między sobą poznać się, do czego są zdolni w poświęceniu się dla drugiego człowieka.
Kim jest człowiek okresu wojny i okupacji?
To trudne.
Zależy postawić perspektywę, z której chcemy na niego spojrzeć.
Ale na pewno człowiekiem, który cierpi, który poznaje cierpienie na własnej skórze, prawda? I no tak wtedy nie... może sam zadecydować właśnie, czy poddać się temu cierpieniu i jakby wykorzystać to cierpienie dla dobra, czy no jakby z tym złem właśnie popłynąć.
Też takie cierpienie nieludzkie, bo to, jakie rzeczy przeżywali ludzie zarówno w obozach zagłady, jak i widzieli na własne oczy, zabójstwa, gwałty, no, no przeróżne straszne rzeczy, no to naprawdę człowieka no to,
gdzie był Bóg?
Gdzie był Bóg? To bardzo często pada wśród ludzi. No tak, ale dlaczego Bóg dopuścił do wojny? Dlaczego Bóg pozwolił na to, żeby nagle toczyła się wojna? Gdzie
i
był
wtedy
Bóg?
Widząc no sponiewieranie, upodlenie człowieka, jak gdyby odbiera się temu człowiekowi możliwość, że mógł zostać stworzony przez Pana Boga. Bo to jest tak wielka podłość, że nieraz traktuje się człowieka jak zwierzę, a z drugiej strony widzimy, że są piękne przykłady, że nawet no, w największym bagnie, gnoju, śmierci, krwi, cierpienia są potężne znaki godności, bo mogą wszystko we mnie zabić, ale nie zabiją godności dziecka Bożego.
Nie? No, tu chyba musimy wspomnieć o świętym Maksymilianie Kolbe.
Już było wspomniane.
Przepraszam, się chyba włączyłam tak właśnie, myśląc o tym czasie. No ale on był właśnie jednym z takich ludzi, którzy pokazali, że choć człowiek stoi na krawędzi śmierci, na świadomy niepojętego cierpienia, dokładnie, ale z Bogiem jest w stanie zrobić i znieść wszystko. Potrafił oddać życie za drugiego człowieka, a to chyba nie ma większej miłości, prawda?
Jak patrzcie, tak dwa palce wskazałem, bo to jest wojna, czas okupacji. Inny święty tego okresu?
No, jak zwykle nie wiemy.
Nie, no. Wy jesteście mądrzy i wtedy najbardziej mądrzy.
No teraz to już w ogóle kompromitacja na całą Polskę.
W tym roku była jego kanonizacja, podpowiem.
Jan Paweł?
Oczywiście, no zwróćcie uwagę,
że
on, bo my bardzo dobrze znamy teraz, co on robił w czasie tej wojny, nie? Jak on się nad każdym pochylał, Żyd, nie Żyd, to było coś przepięknego, on nam pokazuje tę godność.
Tak, Jan Paweł II.
Super.
I dlatego na pewno do końca życia o tą godność człowieka walczył.
Słuchajcie, najgorsze jest to, że wojna się kończy. Wojna się kończy i ci, którzy niby zostali zwyciężeni, albo ci, którzy zwyciężyli, okazali się przegranymi. Mamy tu i tych, którzy nie mogli wrócić. No i w takim razie nie wiem, co ojciec Marcin teraz wyliczy, żeby nas wprowadzić w to, co się stało po wojnie. No zobaczmy.
chłopcze z Heloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cel nie rzucali. Jarek Wiśniewski padł, na świat ponieśli go świętojańską. Naprzeciw klinom, naprzeciw tankom, chłopcy stoczniowcy, pomścicie trucha. Jarek Wiśniewski padł, jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się tak chciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Jarek Wiśniewski padł, krwawy kociołek to kat Trójmiasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj draniu, my cię dostaniem. Jarek Wiśniewski padł, stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł, nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nad stoczną sztandar, z czarną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł.
Socrealizm, czyli realny socjalizm.
Partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi! Polska ludowa, naszym największym dobrem. Nie szczędźmy sił dla jej umacniania i jej rozwoju. Praca jedynym miernikiem każdego człowieka. Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się w walce przeciwko kapitalistom i obszarnikom. Obalamy tą burżuazję w imię wolności klasy robotniczej. Obalamy! Partia? Należeć do niej. Z nią działać. Z nią marzyć. Z nią w planach nieuległych. Z nią w trosce bezsennej. Wierzaj mi, to najpiękniejsze, co się może zdarzyć w czasie naszej młodości, gwiazdy dwuramiennej.
Czy wy znacie ten okres socrealizmu?
No tylko z opowieści.
Z autopsji, tak średnio.
To ja tylko, żeby was prowadzić, powiem, że kiedy przyjmowałem święcenia kapłańskie, biskup powiedział, jak to jest, że wy pokolenie zaprogramowane jako pokolenie bez Boga, prosicie mnie o to, żebym uczynił was kapłanami Jezusa Chrystusa. Jaka była propozycja człowieka w komunizmie?
No nie ma Boga, jest idea. Ideą jest partia, ideą jest socjalizm i to jest Bogiem, bóstwem i to trzeba wyznawać i w to wierzyć.
Wtedy rozpoczęła się, można powiedzieć, religia materialistyczna, prawda? Taka już konkretna, że na pewno nic poza tym, co człowiekowi może dać przyjemność fizyczną, jest nieważne, nie istnieje, po prostu tego nie ma i tyle jakby, więc... I wtedy zaczęło się już takie konkretne, prawda, rugowanie i prześladowanie właśnie Kościoła.
Coś ciekawe, że właśnie człowiek był takim jakby produktem fabrycznym, to znaczy wtedy mówiono właśnie o tym, tak jakby masie od tego człowieka jako
nie
ludu.
Nie było żadnej indywidualności, prawda?
Tak, tak, to była jedna wielka masa, jakby... fabrykowana, tak jakby z fabryki wychodzące roboty ludzkie.
Ale to był nowy człowiek dla nowego społeczeństwa.
No, najwyraźniej utopijnego społeczeństwa.
Ale powiedzmy szczerze, ten nowy człowiek nie został stworzony po to, aby ten człowiek był szczęśliwy, tylko po to, aby rządzący mieli łatwiej, prawda?
Uszczęśliwiać i rządzący.
żeby oni byli szczęśliwi. A na pewno komunizm i tego typu totalitaryzmy w żaden sposób nie powodowały, że człowiek mógł się czuć w jakiś sposób szczęśliwy, spełniony, bo nawet jakby zabraniano człowiekowi myśleć samemu o sobie, prawda? Musiał myśleć tylko właśnie o ogóle, o wszystkich, o społeczeństwie i poświęcać się. Ale nawet nie w ramach tego, żeby, prawda, jakoś, nie wiem, dzielić się we wspólnocie sobą, tylko po to po prostu, żeby właśnie, nie wiem, przynosić jakiś konkretny fizyczny dochód, efekt.
Najśmieszniejsze jest to, że dzisiaj jestem świeżo po zajęciach z panem Cynckiewiczem i on powiedział, że w tamtym okresie, nawiążę, agentura była rozbudowana do tego stopnia, że ludzie sami się zgłaszali po to, że wierzyli w ten ideał tego państwa socjalistycznego. 78% agentów nawet nie pobierało żadnej wypłaty, żadnych tantiemów za to, że byli agentami. Jaka to musiała być idea, jak to musiało być zakorzenione.
Wierzyli w to, co robią, to
wchodziło,
że to jest dobre.
Naprawdę było bardzo zakorzenione, tylko co było najciekawsze, że nikt z tych ludzi tamtego okresu nie potrafił spojrzeć chociażby troszeczkę wstecz, chociażby o tą jedną epokę do tyłu, o tą jedną setkę lat do tyłu, żeby zobaczyć, że ej, ale jeszcze Bóg.
No ale pamiętajmy też, że jednak oprócz tych osób, o których wspomniałeś, byli też, prawda, w Polsce na przykład ludzie, którzy jednak walczyli cały czas,
tak.
poddawali się i nie dali sobie wyrugować właśnie ze swojego
przykładem.
Życia wiary. I właśnie, co najważniejsze, to właśnie Kościół skupiał tych, którzy sprzeciwiali się systemowi. To właśnie w kościołach odbywały się największe skupiska, manifestacje, prawda, i pod właśnie patronatem, można powiedzieć, Kościoła. No, chyba po prostu
Korzebno, władza komunistyczna nazywała Kościół największym zagrożeniem dla
tak
tego
jest, ale
systemu.
Zwróćcie uwagę, że ten Kościół dla wielu był traktowali Kościół i Boga jak pijak latarnię, żeby się podeprzeć, a nie żeby wziąć tylko światło Kościół. Chociaż światło dało, Kościół dał światło na całą naukę społeczną, solidarność, własność, nie? I tak dalej.
Czyli Kościół został wykorzystany w tym momencie w pewien sposób.
Można by tak powiedzieć. I tu żołnierze wyklęci, prawda? I ze święty ksiądz Popiełuszko, kardynał Wyszyński, te sprawy bardzo dobrze znamy. Ale patrzcie, to jest ciekawe, bo oni polecieli w kosmos, nie? I nie widzieli Pana Boga. I to łatwo było wtedy powiedzieć, że
no wszystko
człowiek
było wyjaśniane jego... naukowo.
Tak jest.
Bóg jako nie wiem, jako jakieś naukowe, jakiś zabobon. To tyle.
Dobra.
Nic więcej.
Bo teraz chciałbym, żebyśmy przeszli, bo za chwilę otwieramy telefony do ostatniej epoki, która... zwie się postmodernizm.
Wszystko wolno hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic. I nie próbuj nic zrozumieć, nie pochodzi mieć odumieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Aj, nie wyznaczaj sobie zadań. Kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie być na szczycie, będzie spadać całe życie. Nie stać cię na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma. I to tyle na ten temat.
Świetnie. Na
brawo,
koniec,
Piotrze.
Brawo Piotrze, ale na
ogólnopolska
koniec...
Ogólnopolska premiera.
Tak, ale na koniec może w oryginale zobaczymy to u Kaczmarskiego. No ta ponowoczesność, bo tu mamy całe takie chyba reperkusje oświecenia, co? Jaki człowiek jest, którego się dzisiaj promuje?
No relatywny przede wszystkim.
Skrajny utylitaryzm.
Skrajny.
Nie ma żadnych zasad, żadnego odniesienia. No to jest właśnie najgorsze, że człowiek nie ma żadnych zasad. Może zrobić wszystko i nawet jeżeli ktoś mu zwróci uwagę, to on nie czuje się winny.
No najdziwniejsze jest chyba to, że tak z całej epoki wszystko zostało po trochu pozbierane. Tylko, że nie te najlepsze, tylko te najgorsze. I to jest najdziwniejsze, że człowiek nie skorzystał w historii z tego, co historia dawała najlepsze, załóżmy tu praca u podstaw, żeby od najmniejszego, tu z średniowiecza, że Bóg jest celem. Zamiast wybrać te rzeczy najlepsze, nagle wchodzimy w epokę, która powybierała rzeczy najgorsze.
Piotr, idziemy na łatwiznę przede wszystkim, prawda? No. Nie będziemy się wysilać,
no
żeby
prawda.
Zrobić coś ważniejszego.
Ale
coś,
szczerze mówiąc, moim
potrzebne.
Zdaniem, człowiek został w tym momencie skrzywdzony, tak po prostu oszukany, że wolność to jest właśnie to, że prawdy nie ma. I w tym momencie możesz robić wszystko, człowieku,
tak
co
czyli,
chcesz.
Czyli jak nie ma prawdy,
to prowadzi do szczęścia,
no tak. Ja
że
patrzę,
można zrobić wszystko.
Patrzę na Karolinę i ona mówi, że jest Karolina, czyli kobieta, ale to jest względne, relatywne.
No tak, no, bo dzisiaj mogę powiedzieć, Karolin, że no. jestem na przykład drzewem, bo tak
nie.
się czuję.
A według mnie na przykład dziewczyna zaczyna się od metra 80 od dzisiaj.
Czyli
nie,
wszystkie,
bo kobieta,
poniżej to co?
Wszystkie poniżej to nie wiem. To nie
bo
kobiety,
w tym okresie kobieta im bardziej męska, tym bardziej jest kobieca, a facet im bardziej zniewieściały, tym bardziej męski. Nie?
Dokładnie, wszystko staje na głowie, po prostu jakby...
Tak, im bardziej odwrócony, tym bardziej nowoczesny. Mniej więcej
coś takiego. Większy chaos, tym lepiej.
Tak. Czyli teraz piękno jest brzydotą. Albo lepiej. Brzydotę
jest,
nazywa się pięknem.
Piękny, tak.
Fałsz nazywa się
prawdą.
No. a zło nazywa się dobrem. I to jest istota. Totalnie. Zagrajmy w takim razie w oryginale Jacka Kaczmarskiego. Wsłuchajcie się w ten postmodernizm. Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. To jest ten diabeł współczesnych czasów, który chce nam zabić Boże Narodzenie.
Wszystko wolno, hulaj dusza, do niczego się nie zmuszaj. Niczym się nie przejmuj za nic, nie wyznaczaj sobie granic. I nie próbuj nic rozumieć, nie pochodzi mieć odumieć. Możesz wierzyć lub nie wierzyć, nic od tego nie zależy. Nie wyznaczaj sobie zadań, kto się nie wspiął, ten nie spada. A kto pragnie być na szczycie, będzie spadał całe życie. Nie stać ci na luksus troski, jesteś wszakże dziełem boskim. No a Boga przecież nie ma, więc to tyle na ten temat. Wszystkie mody, wszystkie style, równie piękne są i tyle. Lub jak chcesz również karadne, konsekwencje tego żadne. Zachwyt tyle wart co wzgarda, stryczek tyle co kokarda, prawda tyle co jej brak, smaku brak tyle co smak. O to w końcu chodzi, by niczego nie dowodzić, nie wykuwać tarcz utopii i nie kruszyć o nie kopii. Nie planować i nie marzyć, co się zdarzy, to się zdarzy. Nie znać dobra ani zła, to jest gra i tylko gra. Ktoś się wzburza, że tak nie jest, niech się wzburza, ty się śmiejesz. Nie daj mi wzburzać się, nie wzruszać, wszystko wolno, hulaj dusza. Wszystko wolno, hulaj dusza. Wszystko wolno, hulaj dusza. Oj, nie wolno rzeczy wielu, kiedy celem jest brak celu. Zwłaszcza jeśli duszy nie ma. I to wszystko na ten temat.
No to fajnie. Kim jest człowiek? Ojcze Święty. Święty Janie Pawle II, odpowiedz nam w tę prawie Wigilię Bożego Narodzenia. Kim jest człowiek? Jaka jest prawdziwa prawda o człowieku? Janie Pawle?
Drodzy przyjaciele, jesteście tutaj zgromadzeni z tylu miejsc. Mówicie tak wielu językami. Nosicie w sobie dziedzictwo tylu kultur, tylu dziejowych doświadczeń. Na różne sposoby doświadczyliście i doświadczacie, wy i wasze społeczeństwa, owej walki, jaką poprzez całe dzieje człowieka toczy się w człowieku i o człowieku. Nasze stulecie było i dalej jest szczególnym poligonem tej walki. Pokolenia całe przez nią przechodzą, a równocześnie podmiotem właściwym jest każdy i każda z nas, człowiek, prawdzie stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, a równocześnie człowiek kuszony, aby ten obraz i podobieństwo przemienił w wyzwanie rzucone swemu Stwórcy i Odkupicielowi, aby go odrzucił, aby swe życie na ziemi kształtował tak, jakby Bóg nie istniał, jakby nie istniał Bóg w całej swojej transcendentnej rzeczywistości, jakby nie istniał w swojej miłości do człowieka, która Ojcu kazała dać Syna jednorodzonego, dać Syna, ażeby człowiek przez tego Syna miał życie wieczne w Bogu. Wśród tej walki, wśród tych duchowych zmagań, tyle środków pracuje nad tym, ażeby człowieka wyzuć z przybrania za synów. Wy młodzi, czy byliście tutaj pielgrzymcy, ażeby potwierdzić to przybranie za synów, aby je na nowo wybrać, aby z niego kształtować swą ludzką egzystencję, aby do niego przybliżać i pociągać innych. Bądźcie błogosławieni.
Bądźcie błogosławieni, nie dajcie się omamić. Bóg was stworzył na swój obraz i podobieństwo i to jest jedyna prawda. To jest wielka godność i z tej godności wypływają wasze prawa. I gdyby nie Boże Narodzenie, tego by nie było. Kochani, nasze numery telefonów, kierunkowy do Torunia 56 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej. Dla zagranicy znacie 655 23 33 i 655 23 66. Możecie i teraz zaczynamy też czytać na Facebooku, prawda? Jest tu najwspanialsza, najinteligentniejsza młodzież studencka Torunia i Kujaw z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ze swoim wykładowcą i dlatego tak się wszyscy tu dobrze czujemy.
Już tyle lat
i
z sobą.
Chcemy tak. I chcemy wam takie chyba pytanie powiedzieć, no co dzisiaj jest największym zagrożeniem tej godności człowieka? Bo to na przestrzeni wieków to widzieliśmy. No nie wiem. Nie wiem, czy media, czy mama, czy babcia, bo nosi moherowy belet.
Czy sztuka na przykład.
Czy sztuka, tak. Czy
znajomi.
Czy pan Nowak. Aha, jeszcze najważniejsze. To jest czas wzrastania. Audycja Radia Maryja dla...
młodzieży.
O
młodzieży.
I prowadzona przez młodzież?
Z młodzieżą. Tak jest. I to jest to. I dlatego mogą dzwonić tylko ludzie młodzi. Bardzo prosimy, mamusia, tatuś, babcia, dziadek, teść, teściowa, niech teraz tam myją okna spokojnie, bo wieczorem... to już święta, a młodzi niech... Nie, wieczór już jest, to... wieczorem się nie myje okien.
To ciężko, no bo słabo to chyba widać.
Nie myje się okien. No to pierożki lepić i słuchać, a do telefonu zapraszamy tylko ludzi młodych. Poczytaj coś, Agatko, ciekawego na Facebooku.
Na przykład Romana pisze: szukam człowieka, a zarazem Boga. A Bóg jest w każdym człowieku, biednym i bogatym, złym i dobrym. Wystarczy się rozejrzeć wokół siebie. Pozdrowienia oczywiście.
Dalej. Bo dużo jest, bardzo dużo i my teraz je spokojnie przeczytamy, bo nie chcieliśmy przerywać.
Tej nocy, której został wydany na ukrzyżowanie, stał się powietrznym duchem ze swoją Jezusa rzeczywistością. Bogu sława.
Weź jeszcze tu tak jest, Tomka przeczytaj, bo tam tak.
Jeśli przechodzimy do XVIII wieku, to pod jego koniec uchwalono Konstytucję 3 maja, która w Rzeczpospolitej umocniła pozycję Kościoła katolickiego. W czasach, kiedy powstawał naukowo uzasadniony ateizm na Zachodzie, a we Francji to już szkoda gadać, co się wyprawiało. A w Konstytucji USA palce maczała masoneria.
Kochani, ojciec Marcin cały czas podnosi telefony i ciągle dzwoni w imieniu wnuczka babcia. To ma być na odwrót. Niech wnuczek zadzwoni w imieniu babci, bo my szukamy człowieka. Ktoś tutaj nawet powiedział, dlaczego nic nie wspomnimy o tym świętym. My w ogóle to mieliśmy, czy zaczęliśmy od tego, że no ten Diogenes jeszcze przed narodzeniem Jezusa krążył po ulicach w jasny dzień z zapaloną świecą, wszyscy się z niego śmiali, o wariat, bzika ma, a on ciągle chodził i gdy pytali, co robi, on podchodził i mówi: szukam człowieka. I my też w czasie wzrastania, w którym dzisiaj przed Bożym Narodzeniem próbujemy sobie wykształtować pewną definicję człowieka, tożsamość. To jest ciekawe, patrzcie, tożsamość to jest trwałość i niezmienność pewnej cechy. Te wszystkie, o których mówiliśmy, nie są niezmienne i nie są trwałe. Natomiast to, co Jezus przez stanie się człowiekiem, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie nam przywrócił tę godność, patrzcie, że 2000 lat jest stałe i trwałe. I to jest ta nasza tożsamość człowieka. Dlatego kim jest
ciekawe
człowiek?
Ciekawe jest, że wszystko też poupadało. Upadły wszelkie totalitaryzmy, wszelkie ideologie, wszelkie założenia jakichś epok.
W sensie, że te nowe koncepcje człowieka zawsze było coś lepszego, niby coś nowego.
Tak, cały czas coś się zmienia, a spójrzmy na to, że cały czas religia chrześcijańska no, cały czas istnieje, nieprzerwanie
sama
jest.
Sama niezmienna przede wszystkim.
Tak, jest niezmienna.
Bo to jest właśnie ten paradoks, że zarzuca się Kościołowi, że właśnie jest zacofany, bo jest tak, jak był kiedyś, a właśnie w tym tkwi chyba właśnie sekret, że tak powiem, sukcesu Kościoła katolickiego, że właśnie trwa niezmiennie. Aha. I nie ugina się pod tymi
nowoczesnością, o zmianę,
pod tymi nowymi wymysłami.
Ty czytałaś Anitę, nawiązując do literatury, Edward Stachura ukazał nam naturę człowieka w wierszu Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi strykiem. Lecz ty się nie daj zgnębić, lecz ty się nie daj spętlić, pisze Ania. Są takie ciekawe prowokacje. Kacper dodaje, że Jan Paweł II śladami Jezusa Chrystusa ruszył w poszukiwanie człowieka. Nie? I dlatego może rozumiemy, dlaczego Jan Paweł II, pierwsza jego encyklika Redemptor Hominis, i mówi, że to człowiek jest drogą Kościoła. A w Warszawie, co wam powie? Nie, wam nie, to waszym rodzicom w 79 roku. Człowieka nie można zrozumieć bez dyrektyw Komitetu Centralnego? Nie.
No papież tak nie powie.
Bez Chrystusa. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. Dobrze, żarty żartami. Bardzo prosimy teraz, żeby tylko ludzie młodzi dzwonili, bo ojciec Marcin zaraz straci cierpliwość. Jest sytuacja, że chłopak został, pisze Beata, pobity, idzie ulicą z podniesioną głową. Wszyscy się na niego patrzą, tak jakby nie był człowiekiem, a on szuka osoby, która mu pomoże. Ja tak rozumiem słowa szukam człowieka. No przepiękne. Ta znieczulica, która trwa, prawda?
No właśnie, bo my tak w sumie wszyscy mówimy, że w takich sytuacjach damy radę i oczywiście jesteśmy zawsze chętni do pomocy, ale kiedy coś się przydarza, to niestety często... Każdemu z nas zdarzy,
żeby było nam wygodniej, niestety.
Skrewić.
Dobrze, kochani, napiszcie, a może znacie jakiegoś cudownego człowieka, którego przed Bożym Narodzeniem dobrze byłoby wspomnieć. Albo no co wam tak bardzo przeszkadza, żeby być w tej godności człowieka, nie wiem. Książka, telewizor, internet, nie wiem, sąsiad, sąsiadka, nie wiem, co wy myślicie, ale to jest bardzo prościutkie, przed Bożym Narodzeniem. No, jakie jeszcze można powiedzieć pytanie? No bo możemy się spytać, czy bardziej wolicie z okresu liturgicznego Adwent, czy Boże Narodzenie? Dzwońcie. 655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej. No i zobaczmy, nareszcie posłuchaliśmy się, nie? Prosimy bardzo, czas wzrastania, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze, masz na imię?
Mam na imię Sławek, jestem absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. No już takim absolwentem z kilkuletnim stażem. Jestem z Lisewa, więc też niedaleko. Zadał ksiądz takie pytanie, kogo warto byłoby wspomnieć i... Korzystam z okazji, że mogę studentom naszej uczelni, już może trochę starszym, przypomnieć taką osobę, która mam nadzieję, że nas słucha, to znaczy panią dr Lucję Łukaszewicz. Przez ten ciężki okres, powiedzmy, powojenny, przez zakłady Cegielskiego i przez wiele innych przeszkód, łącznie z blokowaniem jej kariery naukowej, przeszła, przy tym zachowała pogodę ducha i była dla nas niezwykłym wsparciem. Wprowadzała atmosferę taką troszkę domową na uczelni i to przecież właśnie pani doktor w takim decydującym znaczeniu nadała kształt tej społeczności akademickiej, korzystając z wielu doświadczeń, a więc przepraszam, że być może tak troszkę zawężam, ale naprawdę dla nas studentów, którzy na początku uczelni studiowaliśmy, jest to postać do tej pory niezapomniana. I w tym okresie Bożego Narodzenia, kiedy dopiero co było święte i łódzki, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby o pani doktor nie pamiętać, nie pozdrawiać.
Super, wiesz, no, pozdrawiamy bardzo panią rektor Łucję. Wiesz, dzisiaj też są, nawet już jak ty odszedłeś, jest wielu cudownych tu ludzi, ale chciałbym cię, Sławku, jako absolwenta spytać, bo Adrian nam napisał tak. Dzisiaj trudno znaleźć człowieka, coraz więcej ludzi żyje jak zwierzęta. Ale są przecież prawdziwi ludzie.
To prawda.
Skomentuj to.
To znaczy, rzeczywiście tak jest. Ja tu upatruję właśnie największy problem w dwóch rzeczach. To znaczy, pierwsza sprawa wiąże się z tym, że trochę, właśnie nie trochę, ale zupełnie źle definiujemy wolność. Bo jesteśmy tak zapatrzeni w siebie, to jest to, o czym w studiu rozmawialiście, jesteśmy zapatrzeni w siebie i na wszelki wypadek zdefiniowano wolność w taki wygodny sposób, że granica wolności ludzkiej kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka, a przecież to nieprawda. Granica wolności ludzkiej jest wyznaczona możliwością wyboru dobra. No więc tak na jest. Na wszelki wypadek, z drugiej strony, i to jest drugi z głównych problemów, oducza się ludzi rozróżniania dobra od zła. I dlatego bardzo, to znaczy coraz ciężej jest znaleźć właśnie człowieka, bo wszyscy są zapatrzeni w siebie, zagonieni trochę pracą, bo to też jest problem, a z drugiej strony, nie odróżniając dobra od zła, na wszelki wypadek idą na kompromis z rzeczywistością i to jest ten problem. Tak to widzę. Być może też trochę za wąsko, być może należałoby to jeszcze rozszerzyć, ale to jest ten problem. A z drugiej strony jest mnóstwo fantastycznych osób. My na przykład u siebie, w takiej żabiej perspektywy mojej gminy i mojej parafii, organizujemy teraz, dopiero co organizowaliśmy Mikołajki dla dzieci, organizujemy w tej chwili, ja nawet sam dzisiaj byłem świętym Mikołajem 2 razy w szkole.
Dobrze, że świętym.
Tak jest, ale to jest też pewna ciekawostka, bo niektóre grupy świetnie przygotowane, mnóstwo kolęd, te dzieci śpiewają, fantastyczna atmosfera, a niektórzy, dzisiaj byłem też w takiej grupie, gdzie zrobiło mi się naprawdę przykro, bo jako święty Mikołaj pytałem dzieci występujące w jasełkach, jakie role odgrywały, no więc zupełnie nie przygotowały te osoby, które przygotowały te jasełka, nie przygotowały dzieci pod tym kątem. No ty jesteś świętym Józefem, no więc sobie nim jesteś. Ale kto to był święty Józef z zawodu? No więc, no nie wiem, no małe dziecko, no to dobrze, no nie wiem. No ale kim święty Józef był dla Pana Jezusa? Albo kim była Maryja dla Pana Jezusa? Tego dzieci też nie wiedzą. Takie zupełne oduczanie się. Masz się tylko wcisnąć w swoją rolę, odegrać ją, no a później rób, prawda, co chcesz. Na zasadzie starej zasady studenckiej, zakuć, zdać i zapomnieć.
Sławek, a może zadam ci takie pytanie, już ostatnie się rozłączamy, bo już tutaj inni, okazało się, że babcie zaczęły już same myć okna. Gdyby ci się udało w środę dopchać bardzo bliziutko żłóbka Pana Jezusa, tam by się między Józef, święty Józef z Matką Bożą, tam osiołek by się lekko przesunął, i byś podszedł do samego Pana Jezusa. Za co byś mu podziękował? Tak szepcząc na ucho: Panie Jezu, dziękuję Ci, za co? Albo co byś mu powiedział?
To jest dla mnie taki wyjątkowy rok, ponieważ przez 3,5 roku czekaliśmy z moją żoną na dzieciątko, które w tym roku się u nas pojawiło, więc, więc łatwo się domyśleć. Muszę też powiedzieć, proszę księdza, że przy tej okazji mnóstwo osób odwiedliśmy od in vitro, podając bardzo konkretne informacje, bo proponowano nam lub też namawiano nas, o, może byście się zastanowili, bo ktoś tam się już też zastanawia. Jak się tylko dowiadywaliśmy, natychmiast tą osobę trochę dokształcaliśmy w tym kierunku, żeby jednak zmieniła zdanie i udawało się. A więc to nasze dzieciątko, Jędrzej, jest podwójnym błogosławieństwem, bo udało nam się przy okazji trochę dobra zrobić też dla innych.
Super. Sławku, dziękujemy, ucałuj, zrób krzyżyk na główce Jędrzejka. Pozdrów serdecznie żonę i gratulujemy, a gdybyśmy my się dopchali, to my w Twoim imieniu Jezusowi powiemy, że Sławek dziękuje za Jędrzeja z żoną.
Bóg zapłać.
Z Panem
Bogiem. Pozdrawiam wszystkich.
Szczęść Boże.
Świąt.
Słuchajcie, to może w ten sposób mówi, co wy, droga młodzieży, byście powiedzieli, albo za co byście podziękowali Panu Jezusowi. Agata tak na mnie patrzy, bo nam pewnie, żebym podziękowała za to, że mogę studiować w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
No, oczywiście przede wszystkim za to.
Jeśli ja mogę zacząć, to bardzo się cieszę, że ksiądz zadał to pytanie, bo ja ostatnio zrozumiałam jedną rzecz, że w ogóle tak naprawdę my za mało w ogóle dziękujemy. Tu nawet nie chodzi o to, za co dziękować Panu Bogu, tylko, że tak naprawdę jak się człowiek zastanowi nawet nad tym, jak się modli, rozmawia z Panem Bogiem, to wiecznie albo prosi, albo
tak
coś
jest.
Wypomina, a wystarczy właśnie podziękować. Bo
puka
tyle...
ktoś do nas, Karolina, zaraz dopowiesz. Dobrze, prosimy bardzo, czas kroki. Wzrastania, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I ja w takiej sprawie, bo kiedyś...
A masz na imię?
Na imię Marcin, dzwonię tutaj z Tychów, na Śląsku.
Aha.
Był taki zwyczaj, jak byłem małym dzieckiem, a pochodzę z wioski, był taki zwyczaj, że pod sianeczko dzieciątku dawało się 3 dobre uczynki. A więc kiedyś religia była w szkole, w kościele i w kościele był taki obraz miłosiernego Samarytanina. Mhm. I tak i napis, pomagajmy bliźnim i śpieszmy się, by nas ktoś nie wyprzedził. Był to człowiek, który prosił o kawałek chleba, Samarytanin, taki bochen chleba przełamywał na pół i ksiądz tłumaczył to, że dzielenie się z biednym to nie oddawanie wszystkiego, nie, ale było samemu trzeba też żyć, ale dzielenie się, żeby dla siebie starczyło i drugiemu można było pomóc. I wtedy, kiedy właśnie były przedtem zimy większe niż w tej chwili, to zawsze ten obraz stawał mi przed oczami, bo się cieszyłem, kiedy spadł śnieg i mogłem pobiegnąć do tej starszej pani, która prawie na końcu wioski mieszkała, żeby odśnieżyć i żeby być pierwszym przed tym moim kolegą, jednym czy drugim, bo nie będę udawał, że odśnieżam, kiedy kolega przede mną to zrobił. Dziewczyny przeważnie posypywały piaskiem podłogę, bo tam była gliniana podłoga, wyprały wierany, robiły swoje posprzątanie i taka była radość wśród tych starszych, bo jak się spotkali, to opowiadali, no było to dzień taki, no, zapracowany w sumie dla tej młodzieży, bo ksiądz chodził po kolędzie, sprawdzał, bo się wpisywało do tego zeszytu, no i pytał się rodziców, czy to prawda, czy tego rodzice potwierdzali to.
Marcin, a który to był rok? Powiedz mi, który to był rok?
To były lata 70.
I to był socrealizm, o którym mówiliśmy. I my doszliśmy do wniosku, że łatwiej było wychować to dziecko Boże i przywrócić mu jego godność w czasach realnego socjalizmu, niż w tych czasach postmodernizmu, którzy są dziedzicami całej idei oświeceniowej, która prawie, że wybiła człowiekowi z głowy, żeby zadzierał tę głowę do nieba. I to jest największy dramat.
Tak, jeszcze taki był jeden jest też zwyczaj, na przykład, że przy wejściu do kościoła były te kropielnice. Były to stare kropielnice i były przed wejściem do kościoła i
są
po obu
jeszcze.
Stronach był krucyfiks i napis nad tymi kropielnicami: obmyj mnie Boże z mojej winy, zwrócone dłonie do tej kropielnicy. Ksiądz, kiedy religia była w kościele, tłumaczył, że to jest napis, to jest zwyczaj, kiedy Żydzi zasiadali przez...
Tak jest, no to znamy,
i tak dalej,
znamy
i tak
tę
dalej.
Historię.
Dziś tego nie ma, są bardzo piękne kropielnice, wszystko ok, ale bez tego...
Wiesz, ale ja myślę, Marcin, ja tutaj nie, bo jeżeli będziemy, ja tutaj mam na przykład teraz na Facebooku, Magda pisze pozdrowienia dla księdza, do zobaczenia w rodzinnym Szczańcu. Ja ze wsi jestem też, ale tu nie chodzi o to, żeby sztuka, żeby wracać do przeszłości, tylko żeby teraz w tych czasach bardzo trudnych próbować, co zrobić, jeżeli tej kropielnicy nie ma, bo tamta się rozbiła. Bo dzisiaj, no to już tych barokowych nieraz, nie wiem, takich, które by były komunikatorami, nie wiem, rzeźba, obraz nie ma. No przecież to jednak gdzieś z serca wypływa, no. Karolina, teraz możesz dokończyć, bo się trochę uniosłem, bo jak my będziemy mówili, to kiedyś było dlatego lepiej, bo był jeden program polskiej telewizji i był czarno-biały i oglądało się tylko jak był mecz.
No to no. kończąc wypowiedź, tak wracając. Mówiłam o dziękowaniu. Z tego co pamiętam, mówiłam o dziękowaniu, jak dziękowanie jest ważne. Ja tylko tak krótko powiem, że po prostu moim zdaniem dziękowanie to jest godzenie się, to jest taka akceptacja tego, co nas spotyka, prawda? A co za tym idzie, prowadzi to do zaufania. A zaufanie to jest chyba to, co tak naprawdę no, trochę kuleje u większości ludzi wierzących, bo właśnie wierzymy w Boga, modlimy się, nawet chodzimy do kościoła, prawda? Ale czy my tak naprawdę ufamy Panu Bogu? Właśnie, żeby za wszystko, co nas spotyka, dziękować, nawet jeżeli jest to coś złego.
Ja ostatnio nawet podziękowałem za to, że na raty nie wstałem i byłem zaskoczony sobą.
Że nie wstałeś?
Że nie wstałem, bo tak sobie pomyślałem, chyba w końcu uświadomiłem sobie na tej zasadzie, Panie Boże, to jednak dzięki Ci, że nie wstałem na te raty, bo to już takie wpadłem w taki moment, gdzie po prostu sobie już zaczynałem, ale ja jestem, na wszystkich byłem i dzisiaj, i wczoraj sobie o tym pomyślałem i nie wiem, co się stało, ale dzisiaj też musiałem o tym samym pomyśleć.
A bo tak trochę jest, że kiedy człowiek wpada w takie samo uwielbienie, to tak. Właśnie Pan Bóg zsyła takie coś, stawia nam na drodze, że tak. My właśnie stajemy takiego psztyczka w nos, właśnie, żeby troszeczkę się opamiętać i tą pychę zwalczać.
A propos dziękowania, wczoraj wieczorem miałem przyjemność usiąść i pomyśleć nad życzeniami dla naszej uczelni.
Poczekaj, jako tam... to zaraz pomyślisz i je powiesz. Prosimy bardzo, Radio Maria, czas wzrastania.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, masz na imię?
Mateusz.
A cóż to dzisiaj same hopy do nas dzwonią? Widać, że jednak dziewczyny w kuchni jednak tam coś gotują. Witaj Mateuszu, skąd jesteś?
Jestem z Fabianic, pod Łodzią.
Z Fabianic, tam jest piękne sanktuarium ojca Maksymiliana.
Tak.
No i co byś powiedział Panu Jezusowi przy żłóbku?
No ja bym podziękował za cały rok takiego dobra, które się wykonało już w mojej rodzinie i w życiu osobistym. Znaczy tak, chciałem jeszcze nawiązać do początku audycji, gdzie mówiliśmy o różnych tam zagrożeniach dla młodzieży, dla ludzi wzrastających w trudnych okresach. Chciałem powiedzieć, że nasz wiek nie jest wcale łatwym okresem, mimo że gdzieś młodzież może nie ogląda dużo telewizji, bo wchodzi internet i gdzieś więcej się przebywa na Facebooku. I myślę, że taka manipulacja więcej mieści się właśnie w internecie poprzez wyrażanie swoich idei i co zdążyłem zauważyć, że właśnie więcej rodzi się takich, to znaczy napływa takich wiadomości, tak powiem, na przysłowiowej tablicy, którą oferuje Facebook, takich właśnie negatywnych względem Kościoła. Dużo jest ludzi odważnych, chcą walczyć z Kościołem, a mało jest takich ludzi, którzy by bronili tego kościoła, tak? Mhm. Tym się właśnie chciałem podzielić i mimo, że właśnie młodzież dziś nie ogląda tej telewizji, to jednak jest atakowana w internecie, bo jednak zło wie, gdzie trafić w dzisiejszych czasach do młodzieży i myślę, że wszędzie są te zagrożenia.
Mhm. Ale się wydawałoby, że kiedyś, gdy nie było internetu, albo prąd wyłączyli, to łatwiej było wychowywać.
W akademiku na momencie, gdy nie ma internetu 2 godziny, to nagle wszyscy na korytarzach chodzą.
Tak?
Tak niestety jest.
Ale to nie na naszej uczelni, to na tych świeckich uczelniach, bo u nas to zawsze wszyscy tak, no wiadomo, że jest wszystko na...
Wszystko działa.
Na wszystko działa, oczywiście. To gdzie...
Stop.
Mateusz, a ty wiesz, ty już skończyłeś maturę?
To znaczy, ja już zrobiłem dyplom inżyniera na Politechnice Łódzkiej z elektrotechniki. Obecnie studiuję studia magisterskie zaoczne, kontynuuję też ten kierunek elektrotechniki.
To później, jak już to skończysz, to możesz przyjść i wykorzystać to, co nabyłeś na dziennikarstwo, komunikację społeczną do nas. Będziesz fajnym dziennikarzem. Świętego Józefa, Toruń, przyjeżdża. Już będziesz miał tutaj, wiesz, troje, czworo znajomych. My cię tam wprowadzimy.
Ja wiem, ale... Się tego spokojnie.
to już mi się powoli ustawia życie.
Aha, to dobrze, dobrze.
Ślub narzeczona. Super. I to
także... To my powiemy Panu Jezusowi, jak się dopchamy tam przy żłóbku, żeby miał w opiece Mateusza i jego miłość, która ma na imię Kasia, i żeby im się szczęśliwie wszystko ułożyło.
Dziękuję bardzo.
Ale czy Kasia się nie obrazi, bo ona ma inaczej na imię, nie?
Ola.
Ola, no właśnie, to Panie Boże, spraw, żeby Mateusz i Ola byli szczęśliwi przez to życie aż do wieczności. Szczęść Boże, Mateusz, z Panem Bogiem. No teraz możesz powiedzieć, Piotr. No
już taki ładny
artysta jesteś. No ty.
Ale a propos...
Ale wiesz, ale oni płacą, bo to przed Bożym Narodzeniem, jak on dzwoni, to czeka, to płaci, wiesz, to trzeba być jak święty Franciszek.
Oczywiście, ja rozumiem, nic tutaj nie
no,
ten.
No to już.
Tak, takie właśnie skojarzenia a propos dziękowania. Wczoraj wieczorem usiadłem, żeby pomyśleć nad życzeniami dla, czyli, ale dla ty, uczelni.
Ty, aha, myślałem, że ty jak siadasz, to myśl.
Tylko wtedy.
Chodzę czasami, też mi się zdarza, ale wracając. I sobie tak pomyślałem, że co roku miałem tam jakoś przed sobą te życzenia, które co roku były mniej więcej tam mówione na tym rozdaniu opłatka. I co roku było życzymy wspólnoty, radości, miłości, Boga w sercu i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, no to chyba życzenie, ten opłatek to nie jest moment, w którym my sobie życzymy, tylko w którym powinniśmy sobie stanąć przed samym sobą i raczej podziękować za siebie, za drugiego człowieka, za to, że czasami naprawdę też jeden na drugiego możemy się zdenerwować, że ten drugi człowiek jest. Za to przede wszystkim podziękować. I myślę, że Panu Jezusowi chyba fajnie by było powiedzieć też dziękuję za to, że On przyszedł. No bo mógł tego równie dobrze też nie zrobić.
Że zechciał.
Że zechciał do nas przyjść. Powiedzieć Mu...
Bo Ciebie kocha i przy okazji my skorzystaliśmy.
Dzięki.
A nie wiem, czy słuchacze wiedzą, kim jest Piotr. My nie zdradziliśmy, nie, że ten słynny aktor, bohater, brat naszego Boga tutaj, nie? Bohater. Ale to w takim razie, Agatka, przeczytaj, co Paweł tu napisał o Apollo 14. Houston, mamy problemy?
Ed Michael z Apollo 14 mówi, że chodząc po księżycu czuł niemal dotykalną obecność Boga.
Aha. A Rosjanie?
A Rosjanie Boga w kosmosie nie widzieli, ale wielu Amerykanów go czuło właśnie.
Ale wielu Amerykanów go czuło.
Bo może Rosjanie nie chcieli go zobaczyć.
No może go nie chcieli
zobaczyć.
Uparli
się, że go nie ma. No to...
Oni mają coś na zasadzie chcemy, nie chcemy.
Mhm. Chcieliśmy jeszcze tutaj dopowiedzieć, że kiedy przedstawialiśmy człowieka socrealizmu, a co? Wydzierałeś się, Piotrze. Partia broni, partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi, Polska Ludowa naszym największym dobrem. I tam było łatwiej wychowywać. I dokończę za chwilę. Prosimy bardzo. Czas wzrastania Radio Maryja. Halo?
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza.
Zdzichu, nie, jak masz na imię?
Lechu, no Leszek.
Leszek, to weź tylko ścisz radio, bo tam taki troszeczkę gdzieś słyszymy pogrzeb. I będziemy się słyszeli w słuchawce. O, świetnie, to tak dla wszystkich, bo taki pogłos to...
Bardzo przepraszam.
Nie szkodzi, my się w ogóle nie gniewamy. Słuchamy cię, Leszku. Co byś powiedział?
Już dzisiaj było wspomniane miasto, w którym mieszkam, Siemiatyczy na Podlasiu, tylko że jestem z drugiej parafii świętej Andrzeja Boboli. Natomiast urodziłem się w Warszawie i jestem od księdza Sikorskiego i chowankiem. Kiedy słyszę tę wspaniałą młodzież właśnie ze Szkoły Wyższej Kultury, to rodzi się Polska, teraz Polska, dzięki temu radiu. Mogę być śmiało powiedzieć człowiekiem, który jest za kierownicą, chociaż ukończył Fakultet Ekonomii. I czas wzrastania, podziękowanie Bogu jest za to, że zawsze szczęśliwie wrócę do domu, nawet było nieraz minus 50. Samochód sam się zatrzymywał, skręcał w prawo, czułem ręce Boga. Moja modlitwa, Boże, połóż Twoje czcigodne ręce i wzrastajmy szczęśliwie do domu. To właśnie ja to wymyśliłem i to naprawdę o jeden schodek wyżej. Ludzi umiem uszanować, gdyż właśnie ten kraj daleki, o wielkich ekstremalnych warunkach, mróz, bieda, bo nie ma nikogo, czasami części właśnie wysiądą, pozwala przetrwać właśnie tylko dlatego, że jest takie radio. Jak to mówił nasz święty Jan Paweł II, papież, chcę to powiedzieć z całym gorącym sercem i otwartością prawdziwego Polaka, który jest wychowany z sapiechów od strony matki I właśnie chcę powiedzieć, że tylko i wyłącznie Polacy, słuchajcie tego radia i będziecie wzrastali tak jak ja. Ile razy uratował mi Pan życie. Byłem sam i modliłem się o to, żeby chociaż drut ktoś wiózł, bo wszystko zrobiłem ze skarpetki z taśmy elektrycznej, gdzie nie bujałem tych części. Za godzinę przyjechał ten upragniony Iwan z tymi drutami, gdzie 3 tygodnie jadłem tylko śnieg. Proszę zrozumieć, kiedy jestem po polskiej granicy blisko, jestem na parkingu, ludzie, gdzie często pomagam na drodze właśnie kierowcom, daję swoje części i swoje umiejętności, mówią, czego słuchasz? Radia Maryja, Radia Prawdy, Radia Wiary, tego, co mnie utrzymuje przy życiu. Które to instrumenty pozwolą nam wszystkim przetrwać te ciężkie czasy. Naprawdę, Bóg zapłać za to wszystko, że jesteście, że oni się odzywają, ta nasza wspaniała, piękna młodzież. Boże, dziękuję Ci za to. Jestem człowiekiem zmienionym, wzrastającym, pełen wartości. W żadnym sklepie nie kupimy takiego produktu. Pieniądze nic dzisiaj nie znaczą i nie będą, jeżeli nie będziemy otwarci naprawdę i nie będziemy służyć i dziękować.
Leszek, Leszek, a Ty jesteś ciemiaty świętego Andrzeja Boboli, a mnie ksiądz proboszcz dziekan Stanisław zaprosił, żebym poopowiadał trochę ludziom o Radio Maryja, o telewizji Trwam i nie widziałem Ciebie na rekolekcjach.
Bo właśnie w tym czasie byłem w Rosji.
A dobra, czyli jak teraz my, bo tam jest bardzo duża grupa młodzieży, która chciałaby wystąpić w radio. To jest kawał drogi, oni śpiewają. Mówię, no pogadamy tu jeszcze, zobaczymy z ojcem Marcinem, to może weźmiemy i my przyjedziemy tutaj i wy pokażecie się, że również tam w Siemiatyczach na Podlasiu ciągle to, co ty tak pięknie pokazałeś, jest aktualne i prawdziwe.
Podlasie to nie jest, że mieszkamy pod lasem, tylko Podlasze, dawniej kraina się nazywała. Tak. Pod Polacy, król
to będzie żółtej nas...
damy zamek dopiero tak. Wizję zbudował, a potem to już tylko liczył, jak były wojny na te kresy. Stąd ta na...
Leszek, przyjedziemy, to nam to wszystko wytłumaczysz, słuchasz Radia Maryja i wtedy usłyszysz, ale nam coś... Widać, że znów samochód skręcił w prawo i się zatrzymał, bo urwało nam się łącze. Niech żyje Podlasie, niech żyją Siemiatycze, niech żyje parafia Wniebowzięcia i parafia świętego Andrzeja Boboli. 23:16. Może ojcze Marcinie coś zagramy, ładną piosenkę, bo on ma niesamowity ojciec Marcin muzyczny dar, nie? I za to, że tak pięknie oprawił te nasze pogaduszki, to już mu teraz dziękujemy.
Cieszę się, Jezus zbawił mnie!
Czas wzrastania Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, kłania się nisko Artur Kołodziejczyk, jezuita z Bydgoszczy. Pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i w imieniu moich dzieciaków z duszpasterstwa Arka chciałem powiedzieć co nieco o tym, jak poszukujemy różnych wymiarów człowieka. Dopiero co skończyliśmy fantastyczne rekolekcje prowadzone przez młodych jezuitów ze Szkoły Kontaktu z Bogiem. Mhm. Pozdrawiam przy okazji i Daniela, i Jakuba. To jest ten wymiar naszego podstawowego szukania homo dei, człowieka, który spotyka Boga, ale my staramy się być też otwarci na przykład homo ludens. Za tydzień robimy sylwestrowy bal dla młodych ludzi bez procentów, ale za to z maksymalnym poziomem zabawy. Oczywiście wszystkich, którzy słuchają nas i chcieliby dołączyć, zapraszamy serdecznie do naszego jezuickiego duszpasterstwa na ten czas. Ale to, co najbardziej mnie uderza, to że ci młodzi moi przyjaciele z duszpasterstwa potrafią pochylić się nad człowiekiem konkretnym i angażują się w różne działania charytatywne, a no, takim kwiatuszkiem, centrum jakby naszej wrażliwości jest Diakonia Życia, która na różne sposoby ratuje, rzeczywiście szuka możliwości konkretnego wsparcia, żeby ludzkie życie mogło zaistnieć, rozkwitnąć i być ubogaceniem nas wszystkich. Także dziękuję Panu Bogu właśnie za to, że od roku mam okazję w tak wspaniałej Arce, która jest środowiskiem spotykania się ludzi i wyruszania na spotkanie z nimi, że mogę pracować z nimi. Wszystkim Arkowiczom serdecznie dziękuję za ten rok wspólnej pracy.
Ojcze Arturze, gdyby ojciec się, no, bo to ja nie wiem, jezuicie, myślę, że teraz tam się w pierwszym szeregu jakoś tam dopchałem, ale gdyby się ojcu udało tam do Pana Jezusa, do żłóbka dopchać, za co by w tym 2014 roku, za co by ojciec podziękował Panu Jezusowi? Gdyby mógł tam, Panie Jezu, dziękuję Ci za...
Dokładnie za dynamikę młodzieży, która potrafi odnaleźć smak życia w spotkaniu drugiego człowieka, w służbie drugiemu człowiekowi. To są moje doświadczenia właśnie i za nie chciałem Panu Bogu podziękować.
Mm-hmm. Bóg zapłać. Życzymy dużo mocy, bo to teraz dużo i w konfesjonale, prawda, i poza. Dziękujemy, tak ojcze Arturze. Z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Dziękuję ślicznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No przeczytaj tego Tomka, Agata. Mhm.
Właśnie Tomek pisze o astronaucie NASA, uczestniku misji na Księżyc. Ważniejsze od tego, że człowiek był na Księżycu, jest to, że Bóg chodził po Ziemi.
Piękne to jest. Poczekaj, to jeszcze raz powtórz to. Ważniejsze?
Ważniejsze od tego, że człowiek był na Księżycu, jest to, że Bóg chodził po Ziemi.
Ja powtórzę jeszcze. Ważniejsze od tego, że człowiek był na Księżycu, jest to, że Bóg chodził po Ziemi. Powtórz to, Piotrze.
Ważniejsze od tego, że Bóg był na Księżycu, jest to, że Jezus chodził po ziemi. Ma sens.
Też ma sens. No, ale to jest
też tam
ciekawe.
Był, prawda? Bóg jest wszędzie, tak. Z każdym człowiekiem. Jeżeli człowiek był na Księżycu, to on był
jest
tam razem
wszędzie.
Z nim.
Mieliśmy wspomnieć, że przy tym socrealizmie słyszeliśmy naszą nobliskę panią Szymborską, nie?
Pani Nobliska.
Gwiazda.
Tak. Prosimy bardzo, czas wzrastania Radio Maryja.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Krakowa. Ja już nie wiem, czy powinienem dzwonić do tej audycji, bo ja już mam 35 lat, aż...
Nie chwal się, żeś taki młody.
Natomiast
gratulacje, że się nic nie starzeje.
Młodych, bo tak się czasami narzeka, a ja właśnie ostatnimi dniami, i za to bym chciał bardzo podziękować Panu Bogu, spotkałem dwójkę młodych, wspaniałych instruktorów prac wysokościowych tak naprawdę, ale tak mega pozytywnych, tak ładujących człowieka dobrą energią i takim chęcią zdobywania czegoś nowego, że po prostu, no, aż chciałem zadzwonić i powiedzieć, że po prostu Szymona i Gabrysię pozdrawiam, bo przyszli mnie przeszkolić 10 lat młodsi co najmniej ode mnie, przyszli mnie przeszkolić do pracy, a przeszkolili mnie nie tylko do pracy, ale do życia. I bardzo jestem im wdzięczny, są wspaniali i cieszę się, że po prostu młodzi ludzie nie tylko siedzą na komputerze, ale właśnie mają pasję, mają coś takiego w sobie, że aż zarażają radością, zarażają tym, co nam Pan Bóg dał.
Jacek, ale to wchodziłeś gdzieś tam powiedzieć. Wysoko w górę?
Owszem, wysoko w górę, bo ja pracuję w ogrodzie botanicznym i musieliśmy się podwieszać pod samym szczytem szklarni. Nie tak bardzo znowu wysoko jak niektórzy, bo niektórzy nawet na 100 metrów wychodzą. Aha. My mamy 16, ale z 16 jak się spadnie, to też prawdopodobnie mogłoby się skończyć tym, żebyśmy szybko Pana Boga spotkali.
No właśnie, ale czy lepiej tam tak wysoko, jak jest 16 metrów nad ziemią, widać lepiej Pana Boga, czy to jest obojętne?
Myślę, że lepiej, a na pewno lepiej go wzywać.
A na górze lepiej go wzywać, tak?
Tak, lepiej go wzywać. Natomiast instruktorów nam dał takich, że czuliśmy się mimo wszystko bezpiecznie, bo wymagali. A, to jest piękne właśnie, to jeszcze muszę powiedzieć. Oni wymagali, nie wyręczali, tylko wymagali. Wymagali po prostu myślenia, wymagali tego wszystkiego, a przy tym byli tak mega pozytywni, tak wspaniali i pełni radości, że aż mobilizowali już, ja już nie miałem sił czasami, już mi się przekleństwa, wulgaryzmy na usta rzucały, a tu się aż się nie chciało przy nich po prostu tego powiedzieć, tylko się chciało po prostu zrobić tego... To, co wymagają zrobić, bo tak promieniowali swoją
To wiesz
energię.
Co, to my, Jacku, w twoim imieniu, ty też się włączysz, jak będziemy mieli modlitwę na zakończenie dnia, to też włączymy Szymona i Gabrysię za to, że są tak dobrzy i żeby inni ich naśladowali, nie?
Tak jest, bardzo o to proszę.
Napisałeś list do świętego Mikołaja?
List do świętego Mikołaja.
Żeby Pan Jezus ci coś przyniósł oprócz siebie samego na Boże Narodzenie?
A po co mi coś więcej
odpowiedzieć? O, dziękuję, to był Jacek z Krakowa. Jacek, ty jesteś absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej? Mówisz niestety, tak jak absolwent naszej szkoły.
Niestety nie.
A, widzisz, to, ale to jeszcze wszystko przed tobą, możesz na zaoczne przyjść.
No to mam nadzieję, że mi się kiedyś uda.
Super, dziękujemy Jacku.
Z Bogiem,
szczęść Boże. Widzicie, jaki człowiek mógłby być naszym serce absolwentem.
Rośnie.
Serce rośnie.
Może duchowo jest naszym absolwentem.
Tak, nie spytałem go, czy jest stanu wolnego, nie?
No tak, dwie dziewczyny w studiu.
A to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie.
Tak, czyli Szymborska wstępującemu do partii to był fragment, który był, nie? Bo to tak później, że... No można czasem zgrzeszyć i Pan Bóg nigdy grzesznika nie potępi, tylko grzech, no ale... Dobrze jest się czasem przyznać. Mea culpa, mea culpa.
Mea multo bene culpa.
Oj, Piotrze. Słuchajcie, a powiedzcie, co wy powiedzielibyście tak na ucho Panu Jezusowi. Nikt by nie słyszał, ani, nie wiem, ojciec rektor, ani profesorowie, ani tylko Pan Jezus. Co byście powiedzieli Mu na ucho? No, dziękując... No ja mógłbym powiedzieć tak, Panie Jezu, ja Ci bardzo dziękuję, że jesteśmy mistrzami świata w siatkówce.
Czyli to jakby takie teraz najważniejsze w obecnym okresie życia.
Nie, ja tylko tak powiedziałem, bo równie dobrze, Panie Jezu, dziękuję Ci za 2 złote medale Kamila Stocha. On też w Ciebie wierzy. No?
No. Myślę, że teraz szukamy takich jakichś bardzo górnolotnych właśnie podziękowań, bo to jakby, no wie ksiądz, jakby się miało jedną okazję porozmawiać przez sekundę z samym Panem Jezusem, to tak nie należy tego zmarnować, prawda?
Słuchajcie, a kiedy tak myślicie na temat tego człowieka, kim dla was jest człowiek? Bo mnie się to tak kojarzy, ja czasem ludziom opowiadam, nie wiem czy wy to znacie, bo już powoli kończymy, jak spotkała się świnia z krową,
zachrunkały.
Nie znacie to? To po tym telefonie wam opowiem na dobranoc. Prosimy bardzo, Radio Maria, czas wzrastania.
Szczęść Boże was z tej strony.
No niesamowite, nareszcie niewiasty głos.
Nareszcie kobieta zadzwoniła.
No właśnie, Ewa, witaj.
Witam, pozdrowienia ze Szczańca dla księdza Antoniego.
Bóg zapłać, a ty imieniny, no to ci jeszcze będziemy składali. Co byś powiedziała Panu Jezusowi, gdybyś się dopchała, my cię tam jakoś pomożemy przepchać?
Co bym powiedziała? Oj, dużo bym powiedziała. Opowiedziałabym o szczęśliwe...
Za co byś dziękowała? Za co byś dziękowała, Ewa? Nie o co byś prosiła?
Prosiła, że dziękowałabym za wnuczkę.
A właśnie, to jest piękne. Ona już jest, a jej jeszcze nie ma. Piotr, już jest, a jej jeszcze nie ma. Już jest?
Już jest.
No wiecie co? Od kiedy?
No od 4 miesięcy już jest.
Aha, no właśnie o to chciałem powiedzieć, że to jest piękne. Już jest, jest poczęta pod sercem marzenki.
Ale mam pytanie do młodzieży, która się znajduje w studio.
Tak, słuchamy.
Wybitnej.
Chciałabym wiedzieć, w jakim, do jakiej epoki literackiej porównywalibyście teraz dzisiejsze czasy i ten okres, w którym się my w tej chwili znajdujemy.
Moim zdaniem to jest taki miszmasz wszystkiego, co było najgorsze do tej pory. To tak wyszło w rozmowie samo jakoś tak spontanicznie, że z każdej epoki to, co zostało najgorsze. Tutaj załóżmy brak wiary w Boga, tutaj upodlenie człowieka totalne, tak jak było podczas okresu wojen. Te wszystkie rzeczy, które tak jakby najgorsze, co było cały czas odrzucane i były tym takim momentem, takim jakby koniem do tego, żeby zmienić tę epokę, to myślenie tego czasu, tak teraz to się wszystko skumulowało i się tak jakby skleiło w jedną jakąś taką...
Mi się wydaje, że to się wszystko zmienia, że nareszcie ta młodzież, ci młodzi ludzie nareszcie dostrzegają, widzą tą wiarę, tą moc wiary rodziny.
Ma pani rację, się w pani w 100% zgadzam, z tym, że ja przypuszczam, że pani też, gdy była młoda, widziała to, co my teraz.
No byłam, ale to... Znaczy, jestem młoda dzisiaj.
No chciałam właśnie
nie, ale
powiedzieć,
że nie, jest moja kulpa.
Dla młodzieży, więc to jest...
Tylko chodzi mi o to, że... no to tak może z perspektywy, gdy się patrzy z osoby która jest trochę bardziej w tej młodości...
ale mam dzieci w waszym wieku, i które rzeczywiście dążą do tego, żeby nawiązać tych wszystkich tradycji do tych... do tego, czego się nauczyły od nas, od swoich rodziców.
Bo twoje dzieci, Ewa, są tak wyjątkowe jak ci studenci, którzy są tu w studiu. Natomiast musisz wiedzieć, ja ci to wiesz, jak u mojej mamusi przyjdziesz odwiedzić, bo starczyć trzeba...
Dzisiaj byłam i odwiedziłam.
Dobrze. To wtedy ja ci wytłumaczę sens postmodernizmu, który neguje istnienie obiektywnej prawdy, wszystko jest relatywne. Studenci mi to tutaj wszystko powiedzieli, to ja ci to przekażę.
Ale to się już zmienia.
No daj Boże.
Nadchodzi nowa epoka. Ci młodzi ludzie zaczynają nareszcie widzieć innymi oczami. Nareszcie...
Bo twoi może tej telewizji polskiej nie oglądają.
Oglądają.
Tylko telewizję Trwam. I Bogu dzięki. Ewo, 23:31. Połóż męża spać, ale za chwilę dopiero po naszej modlitwie. A to Bogu dzięki. Pozdrawiamy wszystkich w domu i nie klękamy, możemy nawet na stojąco do modlitwy na zakończenie dnia, dobrze?
Pozdrawiam i do zobaczenia na święta.
Ewciu, papa, z Panem Bogiem. No tak, ale to jest dobry znak. Dobry znak.
Znaczy, mnie osobiście zaskoczyło to, że tak, bo nam się wydaje, że to tak cały czas się zmienia i że nasi rodzice też byli w takiej epoce, która się zmienia, ale jeżeli ktoś nas naznacza, że jesteśmy my w tym momencie, w którym to jest ta epoka zmiany, jakiegoś innego spojrzenia, oby wiesz tylko co? Nie popaść w jakiś...
Ja wam cichutko tylko powiem. Kiedyś, gdy Ewy i Jarka, dzieci, szły do pierwszej komunii i miały wyrazić jakieś życzenie,
trochę ciszej,
to powiedziały, żeby oni tam nie słyszeli, że chciałyby, żeby kiedyś one potrafiły tak wychować dzieci, jak mama i tata nas wychowały. To może być... Nic piękniejszego nie można, nie? No. Dobrze, kochani, 23:32. To co, mówicie coś Panu Jezusowi? W modlitwie powiecie cicho, w cichości serca, co?
Ja jeżeli mam już powiedzieć, to,
to
chciałabym...
Mów, bo tak właśnie.
Tak, jeżeli
tak.
chodzi o to dziękowanie, ja bym jednak chciała to górnolotnie podziękować Panu Jezusowi za to, że Go znam. Bo w ostatnim czasie miałam okazję poznać osoby z innej wiary, tak to nazwę, już nie będę mówiła z jakiej, które po prostu, tak mi się trochę przykro zrobiło, bo zdałam sobie sprawę, że one po prostu nie znają Pana Jezusa. I ja dzięki nim zdałam sobie właśnie sprawę z tego, jakie szczęście my mamy i łaskę od Pana Boga, że my po prostu znamy Pana Jezusa, znamy Go takim, jakim jest naprawdę. I ja dziękuję za to Panu Bogu każdego dnia, bo dzięki temu po prostu moje życie ma sens i moje życie jest piękne. Mhm.
Właśnie, że no tak, żebyśmy poszli do tego Betlejem już niedługo, nie tylko z ciekawości, nie? Albo nie tylko, że kazali nam iść, czy jest tak w zwyczaju, ale żeby było to coś, ten zachwyt i poznanie, nie?
Odwiedzić największego przyjaciela, jakiego mamy. Mhm.
który uczynił mnie wielkim człowiekiem, bo obdarzył niesamowitą godnością.